bardzo serdecznie witam Państwa radnych, Pana Wójta, Państwa dyrektorów oraz kierowników jednostek gminy. Oczywiście tutaj zauważyliście Państwo gościa na naszej sesji. Jest nim Pan Wojciech Łach, pełnomocnik starosty do spraw infrastruktury drogowej. Oczywiście tutaj zabierze głos na sesji przy odpowiednim punkcie przy drogach. Bardzo serdecznie witam pracowników urzędu, sołtysów oraz licznie zgromadzonych mieszkańców naszej gminy. Pozwólcie Państwo, że dalej będę prowadził obrady na siedząco. Dobrze, dziękuję bardzo. Na 15 radnych, 14 radnych obecnych stwierdzam prawomocność naszych obrad. Przedstawię Państwu porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Punkt czwarty, interpelacje i wnioski radnych. Punkt piąty, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Punkt szósty, zapytania sołtysów. Punkt siódmy, odpowiedzi na zapytania sołtysów. Punkt ósmy, informacja z wykonanych remontów budynków komunalnych za 2016 rok. Punkt dziewiąty, informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 gminy Gardeja. Czy już wszyscy znaleźli miejsca? Dobrze, dziękuję. Punkt dziesiąty, informacja z realizacji uchwały nr 16/73/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2016 rok. Punkt 11, sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok. Punkt 12, informacje o stanie dróg w gminie Gardeja za 2016 rok. Punkt 13, podjęcie uchwał po punkt A w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania. Pod punkt B w sprawie wyrażenia poparcia dla projektu Stella Mamlok. Po punkt C w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Wandowie. Pod punkt D o zmianie uchwały nr 27/137/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gardeja na 2017 rok. Podpunkt E o zmianie uchwały nr 27/136/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja. Punkt 14 przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt 15 zapytania i wolne wioski. Punkt 16 zamknięcie obrad sesji. Czy macie Państwo jakieś uwagi do porządku obrad? Dobrze, nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie między sesjami. Bardzo proszę Panie Wójcie o przedstawienie tego sprawozdania.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Przepraszam za chrypkę. Jestem troszeczkę przeziębiony, ale trzeba pracować. Chciałem przedstawić sprawozdanie z działalności wójta gminy Gardeja pomiędzy sesjami marcową, a teraz dzisiejszą kwietniową. Więc 31 marca w tej sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei brałem udział w walnym zgromadzeniu Gardejskiego Towarzystwa Wędkarskiego. Jak Państwo wiedzą, GTW dzierżawi jezioro Kamień i w Otłowcu ten akwen. 1 kwietnia w Zespole Szkół Gardei odbył się powiatowy powiślański stół wielkanocny z udziałem gości z całego powiatu kwidzyńskiego. Gościliśmy 17 kół gospodyń wiejskich. Wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję dyrekcji i pracownikom Zespołu Szkół Gardei, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury, pracownikom, wszystkim, którzy przyjechali i gościli u nas. 4 kwietnia brałem udział w zebraniu akcjonariuszy Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidynie, oddział Gardei. 6-7 kwietnia brałem udział w obradach zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Pomorskich w Krynicy Morskiej, gdzie zostały przyjęte wnioski, uchwały, udzielone absolutorium oraz przyjęty został budżet na 2017 rok. Gmina nasza jest członkiem właśnie Związku Gmin Pomorskich między innymi. 9 kwietnia w Zespole Szkół Gardei odbył się ogólnopolski turniej piłki ręcznej imienia Skrabalaka o Puchar Wójta Gminy Gardeja. I drodzy Państwo, brało udział 20 zespołów z całej Polski. Nasze drużyny z naszej gminy również, nasza młodzież osiągała sukcesy, wygrywała w niektórych kategoriach. Serdecznie gratuluję nauczycielom z Zespołu Szkół Gardei. 21 kwietnia w Szkole Podstawowej w Morawach uczestniczyłem w konkurs Przeszłość i Współczesność. Był to taki konkurs dla dzieci o historii gminy Gardeja. 22 kwietnia w Kinoteatrze w Kwidzynie odbyła się Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Pożarniczej. Tutaj nasza druhna młoda zdobyła drugie miejsce w województwie i teraz pojedzie na krajową olimpiadę wiedzy pożarniczej. 22-23 kwietnia, ale to 22 byłem, 8 wiosenne targi ogrodnicze w Starym Polu 2017. Odwiedziłem tam stoiska, spotkałem się z koleżeństwem z ośrodka doradztwa rolniczego. 23 kwietnia odbyło się tutaj w tej sali Gminnego Ośrodka Kultury wielkanocne spotkanie z seniorami. I można powiedzieć, że wszystkie miejsca były zajęte. Było około 40 kilku osób. 24 w poniedziałek brałem udział w pracach Komisji Rady Gminy Gardeja i prosto stamtąd pojechałem na, ponieważ jesteśmy członkiem Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej i w Toruniu odbywało się zgromadzenie ogólne i również pojechałem na to zgromadzenie ogólne. Przyjęto uchwały, sprawozdania z działalności finansowej. Przyjęto budżet na 2017 rok. Z kolei dzisiaj w Świetlicy w Morawach odbył się powiatowy konkurs ekologiczny, a w gimnazjum w Wandowie konkurs bezpieczeństwa ruchu drogowego, to konkurs gminny. Z tym, że to trwało chyba w gimnazjum, to około godziny chyba 14 dopiero się zakończyło, więc musiałem się przemieścić tutaj do urzędu, załatwić sprawy służbowe tutaj w naszym urzędzie. No i taka jest kolej spraw, które udało się załatwić i zorganizować. Jeszcze może mogę Państwu powiedzieć dobrą nowinę, bo składaliśmy wniosek na projekt taki unijny, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe wspólnie z gminą Ryjewo, gminą Kwidzyn, gminą Sadlinki, gminą Gardeja. I drugie pismo dostaliśmy, że następny etap też pozytywnie został rozpatrzony. Teraz tylko te merytoryczne zakupy i tak dalej będą w trakcie kontroli w Gdańsku. Myślę, że się uda, że do naszej gminy trafi ta kwota 200 tysięcy złotych na zakup sprzętu, o którym już wcześniej mówiłem. Sprzętu przeciwpożarowego, sprzętu, który będzie chronił mieszkańców w razie kataklizmów, ale i też będziemy pomagali naszym przyjaciołom z innych gmin, gdzie szczególnie gmina Ryjewo, Kwidzyn gmina i Sadlinki, gdzie są narażeni bezpośrednio, mają granicę przy Wiśle, więc tam jest troszeczkę trudniej niż u nas, gdzie jest 80, 100, a nawet ponad 100 metrów nad poziomem morza. Więc tu raczej takie lokalne podtopienia mogą nam grozić. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania do sprawozdania? Jeżeli nie, ja to Panie Wójcie, tylko zauważyłem, że jakiś błąd tu się wkradł 4 kwietnia. Zebranie akcjonariuszy, no to nie było zebranie akcjonariuszy, tylko zebranie członkowskie, bo bank nie jest spółką akcyjną, nie? Sama nazwa wskazuje, no to już, że to spółdzielczy jest bank. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Interpelacje i wnioski radnych. Bardzo proszę o zgłaszanie interpelacji czy wniosków, jeżeli macie Państwo. Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu 6. Zapytania sołtysów. Sołtysi również nie widzę. Dziękuję bardzo. Jest bardzo. O, jest. Nie wyłamał się, ale no.
Do pana wójta chciałbym się spytać, dlaczego nie wypłacono umowy zlecenia za miesiąc marzec. Następnie pytanie w sprawie pracowników też 40-godzinnych. Jeżeli się nakazuje pracownikowi pracę i że ma wykonać, on przychodzi na skargę do wójta i nic więcej o nim nie wiadomo. Co się dzieje, gdzie poszedł, co robi? Nie wiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Panie Wójcie.
Umowa zlecenia dotyczyła czego? No to dziwne było. A Pan sołtys był u pracowników tej kwestii? No to będzie, na pewno będzie zrealizowane, bo szkoda, że wcześniej Pan sołtys mógł nawet przedzwonić. Bym to przypilnował. Akurat nie było mnie 2 dni wczoraj i przedwczorem. I zaraz skarmi koło mnie siedzi. A jeżeli chodzi o pracownika 40-godzinnego, to trudno mi powiedzieć, nie będę określał tam. Powinien tam pracować i spełniać swoją rolę, którą miał powierzoną przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. To jest 40-godzinny, to jest z listy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie zawsze tak jest, że szczególnie pracownicy na 40 godzin mają jakieś tam animozje z niektórymi osobami i po prostu nie chcą pracować. Albo kiedy sołtys im daje łopatę, grabie, to mówią, że to jest za ciężka dla niego praca i on nie będzie tego wykonywał. No ja już na to nic nie poradzę. Będziemy, jeżeli nie będzie chciał wykonywać, a może tam damy kogoś innego w to miejsce, to porozmawiamy później o szczegółach i szkoda, że tak to przecież mieszkacie w jednej miejscowości. Myślę, że można się zawsze dogadać, jak są 2 osoby szczególnie. Ale to przyjrzymy się, porozmawiamy z tym. Bo osobiście o tego nie było, tego pracownika u mnie. Może był któregoś, coś słyszałem, był któregoś z naszych pracowników. No ale tak to jest. Jeżeli by był dobrym pracownikiem, to proszę Państwa, rynek pracy jest tak otwarty, że wszędzie znajdzie się pracę teraz. Nawet banery stoją prawie na szosie. Przyjmują do Lafua i innych zakładów. Szukają, nie ma ludzi do pracy. Ja zawsze to powtarzam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Drodzy Państwo, wiem, że tu jest nas dużo, ale każdy tylko pomyślił o czymś, co by miał powiedzieć, to już się robi głośno, a co dopiero, jeżeli wypowie jakieś słowa. Przechodzimy do punktu 8. Informacja z wykonanych remontów budynka komunalnych za 2016 rok. Bardzo proszę o przedstawienie tej informacji pana kierownika, pana Lipskiego. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei z zarządzania mieniem w budynkach komunalnych za 2016 rok. W 2016 roku prace zakładu głównie polegały na usuwaniu bieżących usterek, takich jak wymiana pieca, naprawy instalacji elektrycznej, instalacji wodnej bądź naprawy pokrycia dachowego. Najpoważniejszą naprawą była był remont dachu na ulicy Kwidzyńskiej 55A, który zakład poniósł koszt 12 069 zł 69 groszy. Plus do tego należy dodać, że gmina przekazała nam dotację w kwocie 7 tysięcy złotych. Myślę, że tutaj nie ma potrzeby, żebym wszystkie te punkty czytał po kolei, no chyba, że Państwo tego wymagają, bo po prostu jest to wszystko wyszczególnione po kolei. Że razem koszty, wykonane remonty i naprawy bieżące za kwotę 37 579 zł 74 grosze. Wykonanie kosztorysu na remont dachu w Gardei przy ulicy Kwidzińskiej 55A i Sportowej 23 wyniósł 600 zł. Pełnienie nadzoru remontu dachu w budynku Gardeja ulica Kwidzińska 55A 615 zł. Zakład poniósł także dodatkowe koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami mienia gminy, w skład których weszły przeglądy przewodów kominowych 4549 zł 77 groszy, podatek od nieruchomości 6831 zł, energia, oświetlenie klatek i piwnicy 428 zł 72 grosze, opłata za nieczystości stałe 22 695 zł, koszty administracyjne 31 099 zł 63 grosze, ubezpieczenie mienia 141 zł, roczny przegląd mieszkań 6120 zł, koszty sądowe i komornicze 1070 zł 61 groszy, obciążenie za centralne ogrzewanie GOP Gimnazjum Wandowo, wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Młyńskiej w Gardei 16 420 zł 44 grosze. Razem poniesione w 2016 roku koszty zarządu nieruchomościami wyniosły 89 355 zł 97 groszy. Ogółem wydatki na gospodarkę mieszkaniową gminy wyniosły w 2016 roku 128 150 zł 71 groszy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania do informacji przedstawionej przez kierownika? Nie widzę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Przechodzimy do punktu 9. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok dla gminy Gardeja. Bardzo proszę Panią kierownik o przedstawienie tej informacji.
Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Na poprzedniej sesji składałam sprawozdanie z wykonania budżetu i z realizacji wszystkich poszczególnych form pomocy, a teraz jest to obowiązkowe, obligatoryjne na ocena zasobów pomocy społecznej też za 2016 rok. W tej ocenie zasobów jest, tak jak wcześniej w sprawozdaniu, wydatki w poszczególnych formach, ale są też najważniejszą sprawą są nasze wnioski końcowe. I chciałam się odnieść, tak jak już mówiłam wcześniej na komisjach naszych, na wspólnych komisjach na posiedzeniu 26, że tak jak w całym kraju społeczeństwo nasze i w gminie starzeje się i są trudności z zabezpieczeniem usług opiekuńczych. Owszem, my je sprawujemy nad naszymi seniorami, te usługi, ale jest problem tego typu. Nawet dzisiaj wypłynęła sprawa, że pani opiekująca się twierdzi, to tak dla zobrazowania Państwu powiem, że nawet za 2000 by tego nie robiła, tylko z dobrej woli, z dobrego serca chce zająć się osobą. Także są to ogromne problemy. Osoba wymaga rzeczywiście autentycznie usług opiekuńczych. Oczywiście posiada rodzinę, ale rodzina absolutnie nie chce się swoją matką zajmować. I tu jest ten problem. I jeszcze jest większy, że ta pani w sumie już powinna być najprawdopodobniej ubezwłasnowolniona, skoro nie chce wyrazić zgody na pomoc taką instytucjonalną w domu pomocy społecznej czy w jakimś innym ośrodku leczniczym. I tu zwracam Państwu uwagę właśnie na te formy, że będą one wymagały większych nakładów finansowych, bo my i owszem zabezpieczymy, bo w jakiś tam sposób, czy wieczorem, czy rano, czy w jakichś takich godzinach, które daną osobą się zajmą, ale to zwiększy oczywiście koszty. Następną sprawą ważną w kwestiach społecznych pozostaje nadal ubóstwo, bezrobocie. Z bezrobociem, tak jak Pan Wójt wspomniał wcześniej, rzeczywiście tak jest, że banery wszędzie wiszą, z pracą jest coraz lepiej, bezrobocie rzeczywiście spadło, ale jak mamy panów po wszystkich byłych zakładach rolnych, mamy panów 50-kilkuletnich i 60-letnich, którzy nie pracują od 20 lat, od 90 roku, jak była ta transformacja, tak teraz taki pracownik tak w sumie to jest nikomu no niepotrzebny, że tak powiem. Nikt nie chce takiego człowieka przyjąć do pracy, nie jest przygotowany absolutnie i niestety pozostaje klientem pomocy społecznej. I zaraz się odniosę jeszcze do pana sołtysa, jak tu wspomniał, do pana wójta, przepraszam, że się wtrącę, ale pan wójt mówił, że tu z pomocą społeczną odnośnie tych godzin, tych prac 40-godzinnych. Rzeczywiście tak jest. My dajemy listę tych wszystkich osób do urzędu gminy, do koleżanki w kadrach i ona z tych osób wybiera i przekazuje do urzędu pracy i te osoby są w jakiś tam sposób zatrudnione. Ale mankamentem i trudnością jest to, że ze strony państwa sołtysów są problemy tego rodzaju, bo mam ostatnio problem tam z ludźmi w terenie tu na Czarne i dalej. Owszem, ja ich nie widzę, bo pracuję w terenie tych 40-godzinnych. Wiele osób ich nie widzi, ale przychodzi koniec miesiąca i się okazuje, że pan sołtys podpisuje jemu pracę za cały miesiąc. No to skoro go nie było, to proszę nie podpisywać i my tym sposobem zamieniamy osoby, które nie pracowały cały miesiąc i przyjdzie następna, bo są osoby chętne, przychodzą do pana wójta, my później to konsultujemy i rzeczywiście są osoby chętne, które można by było, także mam do państwa sołtysów prośbę, bo uzgadniałam to i z panem sołtysem Szczarnego, proszę nie podpisywać, jeżeli nie pracował, to nie pracował, no musi być to jakaś prawda. To w tym zakresie są problemy rzeczywiście, ale uważam, że to ze strony państwa sołtysów. Po prostu nie podpisywać, nie pracował, nie podpisywać, no i będzie zmiana, po 3 maja będzie zmiana tych osób, bo nie dostanie ten ktoś, no i niestety przyjdzie na garnuszek, tak zwany garnuszek pomocy społecznej. To jest prawda, no ale tym osobom musimy niestety jakieś życie zapewnić na minimalnym poziomie, ale musimy, bo jest jeszcze część panów, gdzie mamusia emerytka zmarła, tatuś emeryt zmarł i panowie czy panie będący na utrzymaniu tych swoich staruszków, których nie mają, zostali na utrzymaniu pomocy społecznej, a pracownikami są żadnymi i niestety muszą otrzymać w jakiejś tam formie od nas pomoc. Z ubóstwem to jest taki problem, że w zasadzie nie powinno być osób, które nie mają środków do życia, bo ich nie ma. Są różne formy pomocy i 500+, i różne, w różny sposób te 500+ jest komentowane, ale ja osobiście uważam, że to jest program bardzo dobry, bo w rodzinach, w których, że tak powiem w cudzysłowie, normalnych, nie muszą dzieci korzystać z jakiejś tam zbiórki odzieży i bucików, mogą rodzice im kupić nowe w tym momencie. A ubóstwo to tylko dotyczy osób rzeczywiście tych niepracujących, niechcących, to w całym świecie tak jest, że część społeczeństwa taka po prostu jest.
i w tych, którzy nie umieją gospodarzyć środkami, które posiadają. No niestety taka jest prawda. My ich nie nauczymy, by musieli wszyscy mieć zabrane te środki i przekazane w formie talonów, ale takiej możliwości dla wszystkich nie ma. W części owszem, kilkanaście osób taką formę ma zamienione pieniądze na talony. Jeszcze problemem jest też przemoc w rodzinie, te tak zwane niebieskie karty, różne awantury, różne, nie zawsze one są do końca może tam uzasadnione czy nieuzasadnione, ale całą biurokrację przy tym trzeba niestety zrobić. A poza tym jeszcze jest sprawa wczesna interwencja, zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych. Więc jeszcze powiem tak, jeżeli chodzi o te niebieskie karty. Dużo pracy przy tym jest. Jest komisja składająca się tu z obecnych nawet na tej sali i pan dyrektorek i osoby, pani pedagog zdaje się z Gardei, z gimnazjum. Problemy są, rzeczywiście są. I one wynikają też z, ja wiem, nie do końca może z ubóstwa, ale nieraz wynikają, że ludzie mają za dużo pieniędzy, a nie umieją jej spożytkować, tylko przeznaczają to nie na ten cel. Także nie tak do końca jest i nie jest to winą pomocy społecznej. Wszystkie formy, które Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi i wypłaca, to jest naprawdę, to są ogromne pieniądze, tak jak Państwo wiecie, to jest 13 milionów w roku, to nie jest mała kwota i uważam, że wszystkie potrzeby, jakie są tylko możliwe, staramy się zabezpieczyć. Nie do końca zabezpieczymy formę, to znaczy zabezpieczymy, ale będziemy musieli się zwracać do Państwa radnych, do Rady o zwiększenie środków na usługi opiekuńcze, tak jak już wcześniej powiedziałam. Ale jeżeli chodzi o stronę tak jakby techniczną, to jesteśmy w stanie to załatwić. Także takie to są problemy. A o pozytywach, mamy dobre warunki pracy, dobrą kadrę, także sobie poradzimy, tylko żeby były środki, które są niestety niezbędne, ale wzrasta oczywiście koszt domów pomocy społecznej i wzrasta koszt, gdzie są zabierane dzieci do pieczy zastępczej. Tylko tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Bardzo proszę, radny Kowalczyk.
Ja mam do Pani kierownik trzy pytania. Pierwsze pytanie jest takie. Mówiła Pani o osobach bezrobotnych. Czy są takie instrumenty, które by umożliwiły na przykład osobie, która odmawia pracy, przydzielenie jakichś form zasiłku? No bo jeżeli osoba, że tak powiem, miga się od pracy, która jest, a z drugiej strony tą osobę utrzymuje, no bo trzeba jej pomóc. Pytanie jest drugie. Też to na komisji mówiliśmy o 500+. Rzeczywiście aspekt jak najbardziej pozytywny, tylko pytanie jest takie, czy w związku z tym spadła też ilość zasiłków celowych przyznawanym osobom? No bo jednak jest to jakaś forma pomocy, która pewne elementy jakby życia już wspomaga i ratuje. I ostatnie pytanie o te osoby starsze. Czy może we współpracy, nie wiem, z Radą, z Urzędem Gminy byliśmy w stanie opracować taką koncepcję możliwości utworzenia na terenie naszej gminy tego ośrodka pomocy dla tych osób starszych. Mówiliśmy o tym na komisjach, że te osoby są gdzieś tam wywożone do innych ośrodków. To by w pewnym sensie też, nie wiem, pomogło, czy pomogło jakby rynek pracy lokalny, gdyby gdzieś tu taki obiekt powstał. No cały czas gdzieś tam w zamyśle mamy te szkoły, być może w którymś obiekcie szkolnym udałoby się coś takiego utworzyć. Jaki to by był koszt dodatkowy dla gminy i mniej więcej, czy to jest możliwe?
Dziękuję bardzo, proszę.
Zacznę od ostatniego, to tak na najświeższe, że tak powiem. Chodzi o, jeżeli chodzi o te środowiskowe domy pomocy, no środowiskowe, no jak najbardziej to byłoby zajęcie dla osób starszych w jakichś to godzinach, gdzie rodzina by się odciążyła i może by nie byli tacy sprzykrzni, że te po 15 by się w jakiś tam sposób już zajmowali swoimi rodzicami, czy swoimi starszymi, czy upośledzonymi w jakimś sensie, to prawda. Natomiast jeżeli chodzi o jakiś środowiskowy dom, też są takie możliwości, przynajmniej były wcześniej, bo żeśmy to już przerabiali z panem wójtem i z urzędem gminy. Nie było lokali, a rzeczywiście na bazie jakiejś tam czy szkoły, czy kiedyś przyszłościowo, na pewno te formy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zginą. A jeżeli chodzi o koszt, to na dziś tego no nie powiem, bo jeżeli chodzi o adaptację budynku, no to wiadomo, i małą adaptację, to wiadomo, że ten koszt będzie znacznie mniejszy. A jak będzie to poważna adaptacja, w sensie nie wiadomo jakich przeróbek, koszt będzie na pewno dużo większy. Ale to już musimy się przyjrzeć, że tak powiem, jeżeli będzie pod tą formę jakiś konkretny lokal. To wtedy będziemy mogli na ten temat rozmawiać. Teraz jeżeli chodzi o bezrobotnych. Wcześniej żeśmy przerabiali taką sprawę, że danego bezrobotnego, takiego notorycznie zgłaszającego się, wysyłaliśmy z taką kartą, chociaż to nie jest formalne, z taką kartą do zakładów pracy, żeby przynosili potwierdzenie, że tam się zgłaszał. To pracodawca na sam widok, to i tak dla odczepnego podstemplował, że pracy nie ma. Także to nie zdaje egzaminu, to nie zdaje egzaminu. I musi być ten ktoś na utrzymaniu. Same decyzje odmowne, dawać odmowne decyzje, to jest forma odwołania do samorządowego kolegium i w każdym przypadku samorządowe kolegium nam tą decyzję uchyli. Ale ja nie chciałabym takich rzeczy stosować, bo my niestety jesteśmy jednostką pomagającą, a nie utrudniającą i zabraniającą jakiemuś tam człowiekowi po prostu zjeść dany posiłek, tak? Ale ci panowie, bo to z reguły dotyczy panów, mają wszystko w formie talonów. I tam, gdzie się dowiadujemy, że tę żywność sprzedają, także przyszłościowo, powiedzmy, i teraz przez okres letni, staramy się jak najbardziej zmniejszać, no żeby, no państwo wiecie, od wielu, wielu lat Ośrodek Pomocy Społecznej o zwiększenie budżetu nie występuje. Także w danym, a bo my z budżetu gminy, tak jak w sprawozdaniach jest, to mamy kwotę 1 000 000 zł, a budżet to jest 13 milionów. Także tamte wszystkie inne formy to są po prostu z budżetu państwa dotowane. Jeszcze mówił pan radny o sprawie 500+, jak wpływa. W pierwszym roku 2016, jak żeśmy zaczęli od kwietnia, to rzeczywiście mieliśmy spadek i jest tam wykazany spadek zasiłków celowych dla danego klienta, ale według ustawy o pomocy społecznej ten dochód nie jest wliczany. Te 500+, bez względu na to, bo są rodziny, które mają i 5 000, i 6 000, i jeszcze jak dojdą fundusz alimentacyjny, to tak jakby z naszego budynku, bo nie powiem, że z pomocy społecznej, ale z budynku biorą 7 000, 8 000. Także proszę państwa, to są duże kwoty, bardzo duże kwoty. I wtedy taka rodzina, bo to w przypadku jest wielodzietności, nie umie tym zagospodarzyć, ale nic nie chce. Absolutnie, broń Boże, asystent, broń Boże, a jak podpiszę, że nie wyrażę zgody, to my na siłę też takich rzeczy robić nie możemy. 500+ nie wchodzi do dochodu. I oni wszyscy, ci posiadający praktycznie, no nie wszyscy, bo są, którzy nie korzystają z pomocy, a korzystają z 500+. Ci wszyscy, którzy to już się teraz w tym roku dowiedzieli, że nie wchodzi, także w tym roku zaczyna to sukcesywnie wzrastać. Ale od miesiąca maja staramy się tak do października trochę z tymi naszymi klientami więcej pracować, żeby sobie przyoszczędzić, że tak powiem, pieniędzy na okres zimowy, na opał. Ale tak to wygląda, no tak to wygląda. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani kierownik. Przechodzimy do punktu 10. Informacja z realizacji uchwały nr 16/73/2015 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2016 rok. Bardzo proszę kierownika, panią Kęsicką.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Tak jak co roku zobowiązująca nas uchwała Rady Gminy do zdania sprawozdania z realizacji tych działań. Proszę Państwa, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Obowiązujące zapisy ustawy nakładają na samorząd gminy szereg obowiązków oraz określają źródła finansowania tych przedsięwzięć. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2016 rok były kontynuowane zadania i kierunki zawarte w programach uchwalonych w latach ubiegłych i realizowanych w różnych obszarach. Taki program po raz pierwszy powstał w 2002 roku. Wspólny program zwalczający alkoholizm i narkomanię mamy od 2012 roku. Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, proszę Państwa, działała w takich czterech obszarach. Obszar pierwszy to zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. W związku z tym Gminna Komisja działała i współpracowała z GOPS-em, z Centrum Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie, Policją, Prokuraturą, Sądem Rejonowym, Kuratorami Rodzinnymi oraz Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Kwidzynie. Dotyczyło to oczywiście terapii grupowej czy indywidualnej. Drugi taki obszar to udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Jak w poprzednich latach kontynuowano prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych w miejscowości Gardeja i Rozajny. W większości do punktów tych zgłaszały się osoby z problemem alkoholowym kierowanymi przez Gminną Komisję, przez GOPS czy też przez osoby indywidualne. Pomoc polegała na pomocy psychologicznej. Najważniejszymi i najczęstszymi formami to było rozpoznanie, diagnoza problemu alkoholowego zgłaszającego się i wzmożenie u nich motywacji i podjęcia do leczenia. W tej dziedzinie współpracowaliśmy z poradnią lecznictwa odwykowego. Obecnie zadaniem punktów konsultacyjnych i klubu abstynenta jest nie tylko przekazanie informacji o możliwości podjęcia leczenia i zmotywowanie do niego, ale również udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu. W ramach współpracy tej pomocy udzielano w redagowaniu pism do poszczególnych instytucji, głównie do sądów. W poszczególnych przypadkach zwracano się do kuratorów rodzinnych, do prokuratury. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 12 288 zł. Kontynuowanie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej to taki trzeci obszar dla młodzieży. Najlepsze działanie to zapobieganie, czyli uświadamianie i profilaktyka. W tym dziale, proszę Państwa, na terenie gminy działa 5 świetlic środowiskowych w miejscowości Gardeja, Czarne Dolne, Cygany, Rozajne i Morawę. Na ten cel wydatkowano kwotę 45 144 zł. Płace prowadzących to jest 24 163 zł. Chciałabym się w tym miejscu, proszę Państwa, zatrzymać. Były lata, że, proszę Państwa, myśmy tych świetlic środowiskowych mieli bardzo dużo. To, co mówiła moja poprzedniczka, Problemy zostały, natomiast proszę Państwa, tych świetlic jest tak mało ze względów bardzo prozaicznych. Jest coraz mniej chętnych osób do prowadzenia takich zajęć. Te osoby muszą mieć odpowiednie przygotowanie, ale również chęci. I chciałam powiedzieć, że ta suma 12 zł, która zmieniła się od 1 stycznia na 13, jest naprawdę niewielką kwotą. I to w tej chwili pracują ludzie, którzy naprawdę mają pasję pomagania dzieciom. Dożywianie w tych świetlicach wyniosło sumę 10 512 zł i też chciałam chwilę komentarza. Nie dożywiamy dzieci, chociaż zdarzają się, że dziecko na zajęcia przyjdzie głodne. Natomiast cały nacisk tego dożywiania to jest, proszę Państwa, nauczenie małych dzieci radzenia sobie, kiedy w domu jest problem alkoholowy, ukrojenia kromki chleba, posmarowania. Doposażenie punktów tych świetlic wyniosło 10 469 zł. Również inna taka forma profilaktyki to są wyjazdy pokazania dzieciom innego świata, innej rzeczywistości, pokazania miejsca. Proszę Państwa, takie wyjazdy też były w ubiegłym roku. Świetlica środowiskowa w Gardei wyjechała między innymi do Będomina, świetlica środowiskowa w Cyganach do Lidzbarka oraz Kansenu w Szymbarku. Współpracowaliśmy w tym obszarze ze szkołami, radami sołeckimi, świetlicami środowiskowymi. Proszę Państwa, profilaktyka głównie prowadzona była na terenie szkół. W tych obszarach zakupowano nagrody na różne konkursy, materiały informacyjne, ulotki. Między innymi zakupiono nagrody dla dzieci ze szkół w Otłowcu i Cyganach na 7 gminny przegląd twórczości dziecięcej. Były realizowane różnego rodzaju programy, między innymi w rodzinie Siła, Bezpieczny przedszkolak. Zakupiono materiały profilaktyczne dla gimnazjum w Wandobie, Bezpieczeństwo w sieci. Dla między innymi zakupiono materiały profilaktyczne Reaguj na przemoc, zestaw Phantom Little Family Pack oraz zestaw ulotek do palacza. Młodzież uczestniczyła również we wszystkich propozycjach Gminnego Ośrodka Kultury w Gardei, czy to wystawy poplenerowe. Ponieśliśmy również wydatki, proszę Państwa, związane z przeszkoleniem zespołu interdyscyplinarnego mieszczącego się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, to co też wspominała moja poprzedniczka, właśnie zespół interdyscyplinarny, który zajmuje się też przemocą w rodzinie, to esencją tego, co się dzieje u osób uzależnionych od alkoholu. Na realizację tych działań w tym dziale wydaliśmy kwotę 16 677 zł. Wspomagaliśmy również działalność instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Między innymi od lat na terenie gminy działa Klub Anonimowego Alkoholika. Tu dofinansowanie wyniosło 4277 zł. Od lat dobrą tradycją uważam, że te osoby uzależnione, jak sami o sobie mówią, trzeźwi alkoholicy lub chodzący na tą drogę, od lat uczestniczą w ogólnopolskich spotkaniach trzeźwościowych w Licheniu lub wspólnie są organizowane mityngi też z takimi grupami trzeźwościowymi, między innymi z Kwizyna. Jeżeli chodzi o taką podsumowanie działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to głównym zadaniem Komisji Alkoholowej to jest to inicjowanie różnych właśnie działań. Współpraca między innymi z zespołem interdyscyplinarnym, ośrodkiem pomocy, szkołami, radami sołeckimi oraz posterunkiem policji w Gardei. Z tego miejsca chciałabym wszelkim instytucjom, które wspierają nas, które wspólnie staramy rozwiązać się, chciałabym bardzo podziękować, bo myślę, że współpraca jest dobra. Proszę Państwa, do komisji w ubiegłym roku między innymi wpłynęło 28 wniosków związanych z nadużywaniem alkoholu. procedury sądowe przymusowego leczenia wszczęto wobec 16 osób. I na samym początku mówiłam, że te zadania muszą być z czegoś finansowane. One są finansowane, proszę Państwa, z zezwoleń alkoholowych. Plan na 2016 rok wynosił 83 600 zł. Wpłynęło 78 848 zł i 55 groszy i w ten sposób właśnie na te zadania, o których mówiłam, zostało to wydatkowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytanie? Bardzo proszę, radna Karolina Nowak.
Panie kierownik, ja miałam tylko prośbę a propos tych świetlic właśnie, bo wie Pani dobrze, że mamy problem w Najwiosce i w Klasztorku, a Nowa Wioska to jedna z największych miejscowości w naszej gminie, o znalezienie chętnej osoby, która spełniałaby te wszystkie wymogi, dlatego że jest grupa dzieci, która na pewno skorzystałaby z takiej pomocy chociaż raz w tygodniu. I dzisiaj właśnie zwracam się z tą prośbą, żeby jednak z powrotem tą świetlicę uruchomić, bo Pani Beczek już na dzień dzisiejszy nie może niestety.
Dziękuję. Bardzo proszę.
Zgadzam się z Panią Radną. Zresztą, proszę Państwa, powiedziałam, problemy mimo różnych działań instytucjonalnych są. I akurat o tym, których mówiła Pani, obszarach Pani Karolina, w tych miejscowościach rzeczywiście działanie świetlicy środowiskowej jest bardzo potrzebne. Wymieniona osoba przez Panią Radną, rzeczywiście od lat związana też ze szkolnictwem, ona po prostu kochająca dzieci, wielokrotnie naprawdę nie patrzyła na odległość, na dojazd, nie patrzyła ile za to będzie. Pani Karolino, obiecuję Pani, jeżeli zgłosi się taka osoba, która będzie chętna, a będzie chciała nawet być przeszkolona, myślę, że podejmiemy wszelkie działania, żeby tak było. Zobaczymy. Jeżeli się uda, jak najbardziej.
Czy macie jeszcze Państwo jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję bardzo. Punkt 11. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Bardzo proszę pana Ryszarda Ostrowskiego o przedstawienie tego sprawozdania.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok. W 2016 roku gmina ogłosiła jeden otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji. W konkursie udział wzięły 4 organizacje pozarządowe i są to Fundacja Filantropijna Projekt, która złożyła ofertę na zadanie Działaj Lokalnie, inspirowanie, rozwijanie i wspieranie organizacji pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju regionalnego. Tu podpisano umowę na kwotę 3000 zł. Druga organizacja to jest Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Cyganach na zadanie Jak nas widzą. Podpisana została tu umowa na kwotę 2,5 tysiąca zł. Trzecie to jest Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich Viva Bondki na zadanie organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych pod tytułem Multimedialne Spotkania. Tutaj została podpisana umowa na kwotę 2,5 tysiąca zł. Czwarta organizacja Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gardejskiej Gardanu, która złożyła ofertę na zadanie Kawa na ławę, sąsiedzkie spotkania z cudzoziemcami. I tu została podpisana umowa na kwotę 4 tysiące zł. I zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gardeja w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok, ocena programu przedstawia się następująco. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert 1, liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 4, w tym liczba organizacji 4. Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego 4, w tym liczba organizacji 4. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez gminę z przyczyn zależnych od organizacji 0. Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach, to był jeden obszar, rozwój kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji 12 tysięcy zł, liczba ofert wspólnych złożonych przez organizację 0, liczba zrealizowanych umów partnerstwa określonych w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 0, liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez organizację, przez Radę Gminy Gardeja, konsultowanych przez organizację 1. W 2016 roku był ogłoszony jeszcze dodatkowo konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku na podstawie ustawy o sporcie. Do konkursu zgłosiło się 5 organizacji, które złożyło 5 ofert. W otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku przyznano dofinansowanie 100 tysięcy zł następującym podmiotom. Uczniowski Klub Sportowy Krakus 4 tysiące zł, Klub Piłkarski Wandowo 16 tysięcy, Uczniowski Klub Sportowy Łez 38 tysięcy zł, Gminny Klub Sportowy Gardeja 30 tysięcy zł, Gminne Stowarzyszenie Sportowe Junior 12 tysięcy zł. Wszystkie te organizacje rozliczyły się zgodnie z planowanym, zgodnie z zawartymi umowami w ubiegłym roku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania do sprawozdania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Za przedstawione sprawozdanie. Przechodzimy do punktu 12. Informacji o stanie dróg gminy Gardeja za 2016 rok. I bardzo proszę, Panie Jurku, nie Pana. Tutaj damy pierwszeństwo gościowi, który tutaj do nas przyjechał, Panu Wojciechowi. Być może podzieli się tą informacjami. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu. Pan starosta zobowiązał mnie, żeby przekazać Państwu trochę informacji odnośnie dróg powiatowych na terenie, ogólnie na terenie powiatu, jak i na terenie gminy Gardeja. Troszeczkę danych statystycznych. Powiat kwidzyński administruje 235 kilometrami dróg, w tym w gminie Gardeja to jest 66 kilometrów 94 metry, co stanowi około 28% ogółu dróg. W gminie Gardeja większość dróg to są drogi bitumiczne, około 62 kilometrów i około 4 kilometrów to są drogi gruntowe. Jeśli chodzi o rok 2016, wykonywaliśmy remonty cząstkowe w kilku formach. I tak, jedną z nich to jest remont cząstkowy grysami, następne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni oraz remonty cząstkowe masami, które dzielimy na remonty tak zwane łatanie, remonty cząstkowe, nakładki oraz likwidacja przełomów. To jest wymiana praktycznie całej konstrukcji drogi wraz z nawierzchnią. I tutaj wydatkowaliśmy na ten cel w zeszłym roku około 1 220 000, przy czym w gminie Gardeja mniej więcej to było 33%, czyli to jest około 402 tysięcy złotych na te remonty wydatkowaliśmy. Następnie koszenie. Koszenie poboczy, tak zwane utrzymanie zieleni, tu realizujemy je w dwóch formach. Pierwsza to jest koszenie do granic pasa drogowego, czyli praktycznie cały pas zielony do granicy działki jest wykoszony, a druga forma to jest koszenie na szerokość 2 metrów bądź też do dna rowu. I tutaj w Państwa przypadku w pierwszym zadaniu to były trzy drogi, czyli koszenie na całą szerokość pasa drogowego. I to były drogi Krzykosy Cygany Zebrdowo, Bądki Krzykosy Wandowa Jaromierz
oraz Wandowo, Rozajny Małe, Czarne Dolne, ale tutaj na tylko na pewnym odcinku od Wandowa w kierunku do Rozajn. Pozostałe drogi to były goszone na szerokość 2 metrów po każdej stronie jezdni. Tutaj wydatkowaliśmy około 130 tysięcy złotych na obydwa zabiegi i koszt w gminie Gardeja jest podobny, też około 30%, bo mniej więcej taki jest udział dróg w skali globalnej powiatu. Zimowe utrzymanie dróg. Tutaj już przechodzimy, to jest sezon 2016-2017. Łącznie wydaliśmy w skali powiatu 475 tysięcy złotych. Tutaj najwięcej wydatkowaliśmy w gminie Prabuty. Gmina Gardeja to jest 31%, co stanowi kwotę około 150 tysięcy. Wartości tego zimowego utrzymania w zależności od gminy, to wszystko to jest zależne od położenia geograficznego. Najwięcej wydaliśmy w Prabutach, w Gardei oraz w gminie Kwidzyn, najmniej w Sadlinkach, gdzie to zamknęło się kwotą około 6,5 tysiąca. To widać różnicę w zależności od położenia geograficznego. Chciałbym też powiedzieć, co zrobiliśmy w tym roku i co planujemy. I tak, jeśli chodzi, wracam z powrotem do koszenia, tutaj doszła nam jedna z dróg, która będzie na terenie gminy Gardeja, która będzie koszona do granic pasa drogowego i to jest Wandowo-Mrawy. Tutaj jeszcze nie mamy rozstrzygnięcia przetargu, ale już znamy cenę tego koszenia. W gminie Gardeja na zadanie numer 1, czyli koszenie na całą szerokość pasa drogowego, wydamy około 33 tysięcy. Na pozostałe drogi w gminie Gardeja wydamy około 12 700 zł. Cała umowa opiewa na wartość, będzie opiewać na około 160 tysięcy w skali powiatu. Następnie remonty cząstkowe. Tutaj tak jak w zeszłym roku w tych samych formach będzie się odbywała realizacja remontów. W tej chwili wykonaliśmy już remonty grysami na terenie całego powiatu i w gminie Gardeja wykonaliśmy około 1865 metrów kwadratowych. To stanowi kwotę około 40 380 zł. Globalnie umowa była zawarta na kwotę 129 900 zł. Także tutaj też to jest około 30% kwoty. Następną umową odnośnie remontów cząstkowych jest wykonanie remontów masami bitumicznymi. Tutaj ze względu na niesprzyjające jednak jeszcze warunki wydatkowaliśmy niewiele, bo raptem około 15 tysięcy. W tym w gminie Gardeja to jest droga Gardeja-Łasin, to jest 5700 zł, ale globalna kwota to jest umowy to jest 547 tysięcy, więc te remonty dopiero tak naprawdę się zaczną. Może tak, zaplanowaliśmy w gminie Gardeja też 3 asortymenty. nakładki, gdzie wykonamy nakładkę na drodze Wandowo-Morawy w miejscowości Nowa Wioska. Tam w centrum Nowej Wioski około 120 metrów kwadratowych ze względu na to, że powstaje kałuża i budynek jest notorycznie brudzony przez przejeżdżające pojazdy oraz Krzykosy, Otoczyn. Tutaj jest skrzyżowanie w samych Krzykosach z drogą Bąbki-Jaromierz, tam około 230 kwadratów. To są nakładki. Następnie remonty cząstkowe, tak zwane łaty. W miejscowości, może tak, Wandowo, Nowa Wioska, przed Nową Wioską, no tam niewielki zakres, 20 paru kwadratów, oraz Krzykosy, Zeberdowo, w miejscowości Zeberdowo, tam powstał uskok, który zamierzamy tutaj załatwać, to mniej więcej 55 kwadratów. No i pozostał nam najdroższy asortyment, remonty przełomów. Tutaj w jednym z gorszych stanów, jeśli chodzi o nawierzchnię, to jest droga Krzykosy-Otoczyn. Tutaj wykonamy też, to prawda, niewielki zakres, bo to jest tylko 460 kwadratów, ale to nam daje kwotę około 62 tysięcy złotych za ten remont. Ja zdaję sobie sprawę, że ta droga wymaga naprawy, ale po prostu tam byśmy całą umowę mogli zużyć na ten remont, a i tak byśmy do 1/3 może nie dotarli. I następna droga to jest Czarne, w miejscowości Czarne Małe. Tam wykonamy 138 kwadratów za cenę mniej więcej 24 700 zł. Także planowany ogólnie łączna wartość remontów, która na dzień dzisiejszy jest planowana, to jest 416 tysięcy. Planujemy jeszcze ogłosić przetarg na powierzchniowe utrwalenie. To jest kwota mniej więcej przeznaczona 380 tysięcy. To jest przeznaczona, jeszcze nie został ogłoszony przetarg. Nie wiemy, kto będzie wykonawcą, jak i docelowej ceny nie znamy. Także to wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję bardzo. To znaczy, że się, panie Wojciechu, no wiemy, że tu wszystkie drogi powiatowe no są akurat do remontu i te łaty, no robicie te łaty na tych drogach. Powiem pan jeszcze, taka jest tutaj droga u nas Krzykosy, a Otoczyn. No praktycznie tej nawierzchni asfaltowej już tam nie ma. Czy macie w ogóle w jakichś planach, no nie remont, bo tam jest potrzebna inwestycja, żeby tą drogę doprowadzić do takiego stanu przejezdności. Czy macie to w planach, czy i kiedy? I chciałbym jeszcze pana poprosić, aby pan tutaj powiedział coś może o sobie. Dlaczego, za kogo tutaj pan został powołany i czym się zajmuje? Czy będzie to tak samo, taka współpraca będzie wyglądała jak pana poprzednikiem? To znaczy każdy z mieszkańców może do pana przyjść, czy też lepiej nie? Bardzo proszę.
Może tak odpowiem odnośnie, w pierwszej kolejności odnośnie tej drogi. W powiecie funkcjonuje program rozwoju infrastruktury i tutaj ta droga niestety na swoją ważność, jak i natężenie ruchu jest w odległej kolejce, jeśli chodzi o jakąkolwiek modernizację czy przebudowę. Tu nie potrafię nawet sprecyzować daty, nie chcę rzucać słów na wiatr, po prostu nie jestem w stanie określić, kiedy ta droga będzie przebudowywana. Są ważniejsze drogi, które tworzą pewne ciągi komunikacyjne i one muszą być w pierwszej kolejności zrealizowane, choćby droga Wandowo Nowa Wioska. Tutaj mniej więcej oszacowaliśmy już koszt niewielkiej, można powiedzieć, przebudowy i ona się zamyka kwotą mniej więcej 900 tysięcy. To jest odcinek raptem 1400 metrów. Także to jest dosyć potężny koszt i to jest bez ingerencji w podłoże, gdzie tutaj no, kwota przy globalnej takiej potężnej przebudowie to zamyka się granicą 1 000 000 złotych na kilometr bieżący drogi. Teraz jeśli chodzi o mnie, pan Homa, który był pełnomocnikiem starosty, odszedł na emeryturę. No i w drodze konkursu zostałem wybrany na pełnomocnika starosty. Oczywiście każdy może przyjść do starostwa, porozmawiać, wskazać ewentualnie mankamenty naszych dróg powiatowych na terenie gminy Gardeja. Rozumiem, że jest ich dużo, aczkolwiek sukcesywnie staramy się realizować tutaj inwestycje i poprawiać stan nawierzchni. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Szuciński.
Mam takie jedno konkretne pytanie. Korzystając z okazji, że jest pan tutaj zarządcą drogi, chodzi o drogę, jeżeli się to nie mylę, 32-24 Cygany Wandowa, a dokładnie skrzyżowanie w Rodzajnach Wielkich. Mieliśmy komisję rewizyjną, były wnioski od mieszkańców, żeby zmienić organizację ruchu, bo tam jest skrzyżowanie dróg równorzędnych. Czy to by było problemem, żeby zmienić jednak to? Dziękuję.
Odpowiem w ten sposób. Organizacja ruchu jest możliwa do zmiany, ale tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że to jest dosyć rozległe skrzyżowanie. Powierzchniowo. Byśmy musieli tam geometrię całego skrzyżowania zmienić i wskazać pierwszeństwo ruchu, żeby było bezpiecznie.
Pierwszeństwo ruchu to samo się tam zasuwa, po prostu z Cygan na Wandowo tam zasuwają i nie patrzą. I tam przy okazji jeszcze doszły mnie słuchy, że jest bardzo duża dziura, żeby to w pierwszej kolejności zrobić. O, bardzo.
Tak jak mówiłem, jeszcze będziemy wykonywać remonty masami. Na pewno tej drodze przyjrzymy się jeszcze raz. I tutaj ja już ta informacja odnośnie tego skrzyżowania to już wcześniej do mnie też dotarła, ale tak jak mówię, z tego co wiem, tam jeszcze jest projektowany chodnik, bodajże gmina ma zamiar realizować chodnik, tak? I tutaj tak jak mówię, jeśli zrobimy to skrzyżowanie, przebudujemy same skrzyżowanie, żeby ono w czytelny sposób pokazywało, kto ma pierwszeństwo, bo to, że ktoś jedzie szybko, nie zwraca uwagi na znaki, to nie znaczy, że tam jest pierwszeństwo, tak?
To już. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Karolinę Nowak.
Witam Pana serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogłam Pana poznać. Jestem radną z miejscowości Nowa Wioska i niecierpliwie będę czekała na realizację drogi Nowa Wioska-Wandowo, dlatego że uważam, że łaty to tam już nie bardzo jest gdzie położyć. I z niecierpliwością czekam na finał. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że już nie będziemy tutaj więcej męczyć gościa. Dziękuję bardzo. Panie Jurku, bardzo proszę o drugą część tej informacji od Panie Dróg.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Informacja o stanie dróg w gminie Gardeja za 2016 rok. W roku 2016 w gminie Gardeja ilość dróg publicznych oraz ich długość nie uległa zmianie. Na terenie gminy Gardeja występują następujące kategorie dróg publicznych. I tak, mamy jedną drogę krajową o długości 15 km. Drogi wojewódzkie są 3 o długości 24 km. Drogi powiatowe 16 o długości 66 km. I drogi gminne 22 sztuki o długości 48 km. Razem dróg publicznych mamy 154 km. Oprócz tych dróg publicznych mamy około 396 km dróg wewnętrznych. To są drogi dojazdowe do gruntów rolnych, leśnych i osiedli mieszkaniowych. Zarządcami poszczególnych dróg są dla drogi krajowej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, rejon Tczewie. Dla dróg wojewódzkich Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, rejon dróg wojewódzkich w Sztumie. Dla dróg powiatowych starosta powiatu oraz dla dróg gminnych wójt gminy. W roku 2016 na drodze krajowej nr 55 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, rejon Tczewie prowadziła wyłącznie prace utrzymaniowe związane m.in. z poprawą stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu drogowego według standardów obowiązujących na wszystkich drogach krajowych. I tak w 2016 zostały wykonane remonty cząstkowe na powierzchni 2544 m², z czego 1344 m² remont cząstkowy poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni i ułożenie warstw betonu asfaltowego o średniej grubości 5 cm i 1200 m² remont cząstkowy techniką sprysku emulsją asfaltową i posypanie kruszywem. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w roku 2016 na terenie gminy Gardeja zrealizował inwestycję pod nazwą budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami autobusowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 523 w miejscowości Gardeja ze środków własnych gminy w ramach pomocy finansowej udzielonej województwu pomorskiemu. Ponadto zarząd wykonał następujące prace. Remont nawierzchni masą na zimno drogi nr 523 i 532 w ilości 105 m² na łączną kwotę 6500. Remont nawierzchni gryfami w ilości 983 m² na łączną kwotę 31600. Remont nawierzchni betonem asfaltowym drogi nr 523 w ilości 550 m² na kwotę 27500. Wymiana znaków i tablic drogowych w ciągu dróg wojewódzkich na kwotę 4000 zł. Ustawienie poręczy stalowych w ilości 96 m³ na kwotę 9020 zł. Oraz ścinanie poboczy w ciągu drogi 523 w ilości 4098 m na kwotę 6800 zł. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, starostwo, to tu już przed chwilą pan kierownik tu przedstawił, także myślę, że to opuścimy, bo nie będę powtarzał, bo szczegółowo było przedstawione te wszystkie prace za rok 2016 i to, co planowane będzie w 2017. Teraz jeżeli chodzi o drogi gminne. Gmina Gardeja w roku 2016 na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych przeznaczyła kwotę 862 tysiące zł. W tym środki rad sołeckich 147 359 zł. Ze środków tych między innymi zostały wykonane takie prace jak zakup oraz transport kruszywa w ilości 2580 ton na wartość 188 140 zł. I to w szczególnych sołectwach to wyglądało tak. Gardeja 1 392 tony, Gardeja 226 ton, Gardeja 356 ton, Czarne Dolne 208 ton, Czarne Górne 208, Czarne Małe 1,26, Czarne Małe 2,358, Bankowo 182, Rozajmy 156, Otoczyn 130, Klasztorek 52, Pawłowo 52, Cygany 76, Jaromyś 156, Otłowiec 208, Morawy 208, Zebrzowo 52, Nowa Wioska 26, Krzykowy 26 ton. Następne prace to były następujące. Remont chodnika z zapostępkiem ulicy w Gardei na wartość 20 tysięcy złotych. Remont nawierzchni asfaltowych na kwotę 73 410 w miejscowości Gardeja Jotłowiec. Równanie dróg równiarką na kwotę 21 380 zł. Zakup i montaż znaków drogowych oraz tablic nazwami ulic na kwotę 4242 zł. Zakup i montaż trzech wiat przystankowych na wartość 10 732 zł w miejscowościach Otłowiec, Jaromierz i Czarne Małe 2. Zakup i montaż trzech witaczy na kwotę 15 867 i zimowe utrzymanie dróg 36 691 zł. Ponadto w roku 2016 dokonano modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych miejscowości Czarne Małe 1 na wartość 166 053 zł, na którą gmina otrzymała dotację w wysokości 51 200 zł ze środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie dziękuję Panu bardzo za przedstawienie sprawozdania. Ogłaszam 15 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Wznawiamy nasze obrady. Przechodzimy do pierwszego projektu uchwały. Uchwała nr 30/155/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania. Ta uchwała była już tutaj u nas, ona była cały czas obecna i obowiązywała to jeszcze starego zarządu, jakby, dlatego tutaj chyba ona, tak, no właśnie, czyli tutaj sołtysi również nie powinni być tutaj zaskoczeni. Tu nawet ta uchwała będzie tam ułatwiać niejako nabywanie mienia czy składników ruchomych mienia. Dobrze, czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z Pani, Panów Radnych jest za uchwałą, proszę podniesienie ręki na naciśnięcie przycisku. Bardzo dobrze. Kto jest przeciwny? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Drugi projekt uchwały. Przepraszam, pewnie C nacisnąłem. Uchwała nr 30/156/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla projektu Stella Mamlok. Prędzej, jak Państwo sobie może przypominacie, było tutaj pismo skierowane przez tego pana tutaj do Rady Gminy i żeśmy tutaj wyszli naprzeciw i również taką uchwałą podejmiemy uchwałę w sprawie poparcia tego projektu. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Pani, Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść ręki na naciśnięciu przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał?
Stwierdzam, iż uchwała została podjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 30, /157/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Wandowie. Ja bardzo proszę tutaj o uzasadnienie tej uchwały, o przedstawienie uzasadnienia tej uchwały przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Roberta Wiśniocha.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 roku rozpatrzyła skargę pana Ryszarda Bartosiaka, dziennikarza Kuriera Gwiezdyńskiego, z dnia 9 marca 2017 roku na działalność dyrektora gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki w Wandowie, dotyczącego niewłaściwego wydatkowania środków publicznych skierowanej przez niego placówce oświatowej. Po wysłuchaniu stron oraz skarbnika gminy Gardeja pana Daniela Halika, w opinii Komisji Rewizyjnej w całej sprawie Maciej Manowski występował jako dyrektor gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki w Wandowie, broniąc dobrego imienia tej placówki i jego pracowników. Komisja Rewizyjna uznała wniesioną skargę za bezzasadną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż uchwała została podjęta głosami 13 za, 1 głos się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 30, /158/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 26 kwietnia 2017 roku o zmianie uchwały nr 27, /137/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gardeja na 2017 rok. Praktycznie co sesję tutaj wprowadzamy zmiany do budżetu. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść ręki i nacisnąć przycisku. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Uchwała nr 30, /159/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 26 kwietnia 2017 roku o zmianie uchwały nr 27, /136/2016 Rady Gminy Gardeja z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja. W ślad tej pierwszej uchwały tutaj musi być podjęta druga uchwała. Także proszę o głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść ręce i nacisnąć przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę już zakończyć głosowanie i tu podać nam wyniki. Stwierdzam, iż uchwała została podjęta jednomyślnie. Tutaj radna podniosła rękę za. Mamy jakieś problemy techniczne ze sprzętem. Dobrze, zakończyliśmy procedowanie nad uchwałami. Przechodzimy do punktu 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Jak zawsze jest protokół do oglądu. Także proszę o głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Tak, proszę zakończyć. Stwierdzam, iż protokół został przyjęty jednomyślnie. Dziękuję bardzo. I punkt 15, zapytania i wolne wnioski. Jak zawsze zaczynamy tutaj od pism. Pism nie ma dużo, chociaż treścią są dosyć obszerne. Pierwsze, zacznę może od zaproszenia do Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Cyganach na drugi powiatowy festiwal flażowy. I tutaj organizatorzy zapraszają Radę Gminy na godzinę 10:00. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać, to bardzo proszę. I o przedstawienie następnego pisma. Pani radna, był czas na to, aby się tam zaopatrzyć w kawę. 20 minut mieliśmy przerwy. Bardzo proszę o przedstawienie tego pisma przez panią radną Daję Kowalską.
Otóż tak, Szanowni Państwo, do Rady Gminy wpłynęła informacja Wojewody Pomorskiego z dnia 30 marca. Wpłynęło pismo Rady Rodziców Szkoły Podstawowej imienia Stefana Żeromskiego w Tłumiejach, noszące znamiona skargi na działalność wójta gminy Gardeja. Zgodnie z treścią artykułu 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skargi, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta, burmistrza lub prezydenta jest Rada Gminy. Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie artykułu 231 Kodeksu Postępowania, przekazuję przedmiotową skargę zgodnie z właściwością. Skarga jest na 9 stronach, więc proszę Państwa o cierpliwość. Działając w imieniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej imienia Stefana Żeromskiego w Tłumiejach, pragniemy wyrazić swoje niezadowolenie z działalności wójta gminy Gardeja Kazimierza Kwiatkowskiego. Szkoła Podstawowa imienia Stefana Żeromskiego w Tłumiejach jest liczebnie małą placówką wiejską z oddziałem przedszkolnym. Do szkoły uczęszcza 70 dzieci w wieku 4-13 lat z 6 wsi, w tym 4 wsie to tereny po byłych Togierach. Budynek szkolny jest parterowy, jak na warunki wiejskie dość duży, największy ze szkół podstawowych, po termomodernizacji. Szkoła dysponuje odpowiednią liczbą przestronnych izb lekcyjnych, salą gimnastyczną, świetlicą pełniącą także rolę stołówki szkolnej, biblioteką, kuchnią, świetlicą dla dzieci młodszych, gabinetem logopedycznym, placem zabaw, dużym terenem zielonym. W tym mieszkaniu dyrektora szkoły urządzono 2 sale, dydaktyczną i zabaw, szatnię i łazienkę dla przedszkolaków. Większość pomieszczeń szkolnych została wyremontowana z pomocą rodziców ze środków zaoszczędzonych w budżecie szkoły, a także darowizn. Wójt gminy Gardeja reformę oświaty chciał wykorzystać do likwidacji 4 szkół podstawowych, na co nie było zgody radnych. 3 z tych szkół chciał umieścić w budynku samodzielnego gimnazjum w Wandowie. Piętrowy budynek absolutnie nie był i nie jest przystosowany do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Ponieważ innego rozwiązania nie zaproponowano, szkoły podstawowe zostały, a gimnazjum z mocy ustawy wygaśnie w 2019 roku. Wygaszanie tegoż gimnazjum z wielu przyczyn, również osobistych, nie jest na rękę obecnemu wójtowi. W celu oszczędności na bezpieczeństwie i rozwoju dzieci wójt Kazimierz Kwiatkowski miał wiele pomysłów, m.in. zlikwidowanie w szkołach świetlic i bibliotek. Ten plan jednak się nie powiódł, bo zapewnienie uczniom możliwości korzystania ze świetlicy i biblioteki jest jednym ze statutowych zadań szkoły publicznej. Skoro nie udało się ze świetlicami i bibliotekami, w celu oszczędności wójt Kwiatkowski podjął decyzję o zamknięciu kuchni, co głównie odbije się na dzieciach. Brak logiki w zachowaniu i działaniach wójta można jedynie tłumaczyć tym, że chcąc w niedalekiej przyszłości zlikwidować szkoły podstawowe, musi zacząć obniżać ich przyszłościową ocenę.
Wtedy zgodnie ze swoim pomysłem stworzy szkołę podstawową w budynku po gimnazjum, który to budynek będzie potrzebował znacznych nakładów finansowych na przystosowanie go do potrzeb przedszkolaków i uczniów. Poza tym droga naszych dzieci do szkoły wydłuży się, co będzie szczególnie uciążliwe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Każda szkoła ma do realizacji trzy zadania: dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze. Artykuł 67a ust. 1 ustawy o systemie oświaty stanowi, że w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Stołówka szkolna, szczególnie w naszym ubogim środowisku, spełnia niezwykle istotną rolę. Jest ona miejscem, w którym dzieci i młodzież nie tylko spożywają posiłki, ale uczą się także, jak powinni się odżywiać. Sposób żywienia ma istotne znaczenie dla rozwoju fizycznego i umysłowego młodych organizmów, a tym samym dla ich samopoczucia, zachowań społecznych i emocjonalnych, aktywności ruchowej i predyspozycji do uczenia się. Dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym są szczególnie wrażliwe na skutki nieprawidłowego żywienia. Dietetycy zalecają, aby w codziennym jadłospisie dzieci i młodzieży znalazło się 4-5 posiłków spożywanych w odstępach nie dłuższych niż 4 godziny. Zwiększenie przerw między posiłkami u wielu uczniów często powoduje uczucie głodu. Dzieci spożywające zbyt rzadko posiłki stają się rozdrażnione, odczuwają zmęczenie, pogarsza się ich samopoczucie, obniża możliwość koncentracji i uwagi. Kiedy dzieje się to podczas pobytu w szkole, uczeń ma kłopoty z zachowaniem uwagi w czasie lekcji i przyswajaniem nowych wiadomości, co może niekorzystnie oddziaływać na jego postępy w nauce. Żywienie dzieci i młodzieży w szkołach powinno być traktowane jako istotny element ochrony zdrowia młodego pokolenia. Uczniowie przebywający w szkole powinni spożyć przynajmniej jeden, a optymalnie dwa posiłki w tym czasie. Najlepiej, żeby był to ciepły posiłek, obiad. Wielu uczniów przed wyjściem do szkoły nie spożywa pierwszego śniadania, a także drugiego śniadania czy ciepłego posiłku w szkole, które stanowią ważne źródło energii i składników odżywczych w ciągu dnia. Spełnienie tych zaleceń możliwe jest właśnie dzięki szkolnej stołówce. Każde dziecko uczęszczające do naszej szkoły spędza w niej obowiązkowo 20-31 godzin tygodniowo. Ci, którzy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, a odbywają się one bezpośrednio po lekcjach, nawet do 35 godzin tygodniowo, a od września 2017 roku 37 godzin. Do czasu pobytu w szkole należy doliczyć też czas dojazdu. Dla części naszych dzieci obiad w szkole stanowi jedyny ciepły posiłek, jaki spożywają w ciągu dnia. Dotyczy to przede wszystkim dzieci z rodzin ubogich, które nie mogą zapewnić dziecku możliwości spożycia takiego posiłku. Jak najlepsze dostosowanie warunków panujących w szkole do potrzeb dzieci, które do niej uczęszczają, należy do priorytetów dyrekcji szkoły. Ze względu na znaczenie żywienia zbiorowego dla zdrowia ucznia, a także jego udział w procesie edukacji, szkoła dołożyła wszelkich starań, żeby posiłki wydawane w placówce były spożywane przez każdego ucznia. Zmieniono organizację pracy szkoły poprzez wprowadzenie dwóch dłuższych przerw, śniadaniowej trwającej 15 minut, na której dzieci jedzą kanapki przyniesione z domu, herbatę do śniadania przygotowuje się w szkolnej kuchni oraz 20-minutowej przerwy obiadowej. Nasza szkoła bierze również udział w dwóch programach związanych z ożywianiem, to jest szklanka mleka oraz owoce i warzywa w szkole. Z herbaty i obiadów oraz mleka korzysta 100% dzieci, natomiast w programie owoce i warzywa biorą udział dzieci z oddziału przedszkolnego i klas młodszych. Szkolna stołówka, podobnie jak wszystkie inne punkty gastronomiczne, spełniać musi określone standardy, bez których nie ma możliwości do tego, by podawać dzieciom jedzenie. Stołówka w naszej szkole jest wyposażona w stoliki i krzesła dostosowane do wzrostu dzieci. Kierownictwo i pracownicy świetlicy szkolnej zatroszczyli się także o bezpieczeństwo higieniczne przygotowywanych posiłków. W 2015 roku z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej szkoła pozyskała pieniądze na zakup patelni elektrycznej, zmywarki gastronomicznej, stołów roboczych, wystawienie rdzewnej, garnków i drobnych przyborów kuchennych. Wszystkie dotychczasowe kontrole sanepidu nie wykazały nieprawidłowości w działalności kuchni szkolnej. W odpowiedzi na interpelację 6695 w sprawie zagwarantowania każdemu uczącemu się w Polsce dziecku możliwości spożywania pełnowartościowego posiłku w szkole udzielonej przez sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w dniu 2 listopada 2016 roku możemy przeczytać: strategicznym celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.
W opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej obowiązujący program przyczynia się do poprawy poziomu życia rodzin, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, a przede wszystkim w znacznym stopniu zaspokaja potrzebę zapewnienia pełnowartościowego posiłku dzieciom i uczniom w szkołach, przedszkolach. Szkoła podstawowa w Strumieniach zapewnia prawidłowe nawyki żywieniowe, zapewnienie ciepłej herbaty ogranicza przynoszenie przez dzieci do szkoły niezdrowych napojów. Gotowanie obiadów na miejscu pozwala na taką organizację pracy świetlicy szkolnej, aby dzieci przedszkolne mogły ten obiad zjeść trochę wcześniej, spokojnie, w swoim tempie, co nie jest bez znaczenia w sytuacji dzieci czteroletnich, które uczą się samodzielności. Rodzice przedszkolaków, niejadków zwracają uwagę na pozytywy zbiorowego żywienia obiadu, spożywania obiadu. Dzieci gremaszące w domu przy posiłkach w szkole zjadają obiad bez problemu. Dzieci, które mają większe potrzeby, zawsze mogą podejść do okienka i poprosić o dokładkę. Obiady są gotowane ze świeżych produktów, wydawane na bieżąco. Przewożenie obiadów z zewnątrz nie gwarantuje odpowiedniej temperatury posiłków, zupa 80 stopni, drugie danie 75, ani też możliwości otrzymania dokładki. Śniadanie przedszkolaki i uczniowie będą spożywali na sucho. Zgodnie z paragrafem 9a rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół w celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Stołówka szkolna stanowi integralną część szkoły, w związku z tym faktem organ prowadzący szkołę publiczną zgodnie z artykułem 5 ustęp 7 i artykułem 5a ustęp 2 ustawy o systemie oświaty ma obowiązek zapewnienia warunków kadrowych, lokalowych, materialnych i organizacyjnych dla jej funkcjonowania, tak jak dla innych integralnych części szkoły, np. biblioteki czy świetlicy szkolnej. Natomiast przepisy artykułu 39 ustęp 1 punkt 1 i ustęp 3 cytowanej wyżej ustawy stwierdzają, że dyrektor szkoły lub placówki w szczególności kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz, będąc kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli lub pracowników nie będących nauczycielami. Także artykuł 7 ustawy Karty Nauczyciela potwierdza autonomiczną pozycję dyrektora szkoły, stanowiąc, że dyrektor kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Zakaz ingerencji organu prowadzącego kompetencje dyrektora wynika także z artykułu 34b ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę może ingerować w jej działalność wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. W orzecznictwie wielokrotnie podkreślano, że ustalanie wytycznych w zakresie organizacji pracy szkół i placówek, czy to poprzez określanie sposobu sporządzania arkuszy organizacyjnych, czy też zasad zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników, wkracza w zakres ustawowych zadań realizowanych przez kierujących nimi dyrektorów i że wszelka ingerencja organu prowadzącego szkołę jest w tej dziedzinie niedopuszczalna. I tutaj są wyroki WSA. Żaden przepis prawa oświatowego nie upoważnia organu prowadzącego do wydawania wytycznych czy poleceń dyrektorom szkół w zakresie organizacji dożywiania uczniów czy limitów zatrudnienia obsługi szkoły. Tymczasem organ prowadzący szkołę współpracując z dyrektorami szkół przy planowaniu organizacji roku szkolnego 2017-18 zadecydował o likwidacji stołówek szkolnych w dwóch szkołach podstawowych, zmuszając tym samym dyrektorów do rozwiązania stosunku pracy z pracownikami likwidowanych stołówek. Zadecydował także o ograniczeniu liczby godzin biblioteki i świetlicy szkolnej. Artykuł 5 ustęp 7 ustawy o systemie oświaty stanowi, że do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy m.in. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Trudno dopatrzyć się należytej realizacji tego zadania w posunięciach organu prowadzącego. Zmniejszenie liczby godzin biblioteki ograniczy dostęp dzieci do książek i czytelnictwa, szczególnie gdy w bardzo wielu domach rodzinnych uczniów tych książek po prostu nie ma. Do tego zmniejszenie liczby godzin świetlicy w sytuacji, gdy ponad 70% dzieci dojeżdża z pięciu miejscowości, jest jeden przywóz i jeden odwóz i czas pobytu w świetlicy dzieci przedszkolnych oraz uczniów z pierwszego etapu edukacyjnego się wydłuży ze względu na większą tygodniową liczbę godzin w klasie siódmej. A ponadto likwidacja stołówki szkolnej. Wszystkie te działania raczej nie gwarantują bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Wójt gminy nigdy nie przedstawił jakichkolwiek wyliczeń i opłacalności bądź nieopłacalności prowadzonych w szkołach stołówek. Podejmowane przez wójta decyzje są realnie patrząc nieekonomiczne i krótkotrwałe. Jaki jest sens inwestowania w stołówkę szkolną w placówce, w której od września będą tylko 4 oddziały i która za 2 lata ma zostać wygaszona? Nie przedstawiono kalkulacji kosztów związanych z dowożeniem obiadów z wygaszonego gimnazjum do 3 szkół, w tym naszej, łącznie ponad 30 km. Nie wiemy, w jakiej formie te posiłki będą dostarczane, czy będą miały właściwą temperaturę, czy dzieci po prostu będą jadły zimny obiad, kto ten obiad będzie wydawał, jeżeli zostanie rozwiązany stosunek pracy z kucharkami i tym podobne. Z rozmów z rodzicami dzieci wynika, że dzieci nieobjęte pomocą GOPS Gardeja nie będą spożywały tych posiłków. Brak znajomości prawa oświatowego, zarówno przez samego wójta, jak i przez osobę odpowiedzialną z ramienia Urzędu Gminy Gardeja, panią Małgorzatę Kęsistą-Knyblewską, kierownika Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Promocji, Współpracy z organizacjami pozarządowymi i pozyskiwania środków pozabudżetowych, stanowisko stworzone specjalnie dla wyżej wymienionej, wcześniej pełniącej funkcję asystenta wójta, powoduje celowe wprowadzanie ludzi w błąd. Podczas wszelkich wypowiedzi na spotkaniach sołeckich, komisjach, sesjach słyszymy z ust pana wójta i pani kierownik, że gmina ponosi olbrzymie koszty utrzymywania szkół. Nigdy podczas tych wypowiedzi wójt Kwiatkowski nie wspomniał nawet, że na każde dziecko jest subwencja oświatowa, że 2 szkoły w gminie, w tym nasze, otrzymują większą subwencję ze względu na to, że liczba uczniów nie przekracza 70. Nie mówi także o zadaniach własnych gminy w zakresie oświaty, które to zadania nie są subwencjonowane. Subwencja oświatowa otrzymywana przez organ prowadzący w ponad 80% pokrywa wydatki związane z prowadzeniem szkół i przedszkoli. Tak wynika ze sprawozdania przedstawionego na sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2017 bez zadań własnych. Wiele pytań stawianych panu wójtowi i pani kierownik pozostaje bez odpowiedzi. Pani Małgorzata Kęsistka-Knyblewska na stanowisku kierownika od lipca 2016 roku na jakiekolwiek pytania dotyczące oświaty, szczególnie te wymagające znajomości branży, odpowiada, że dopiero wdraża się w ten temat. Wójt za każdym razem odsyła z jakimikolwiek pytaniami do pana Jana Sadowskiego, byłego sekretarza gminy Gardeja, który z racji prawomocnego wyroku za wyrządzenie gminie służb znacznej szkody majątkowej w związku z przetargiem na budowę hali sportowej, gdy zajmował stanowisko burmistrza, nie może pełnić w obecnym czasie funkcji kierowniczej w Urzędzie Gminy Gardeja. Prawomocny wyrok nie przeszkodził jednak panu wójtowi w zatrudnieniu pana Sadowskiego w Urzędzie Gminy na stanowisku do spraw Biura Obsługi Interesantów, które to stanowisko zostało utworzone w niedługim czasie po uprawomocnieniu się wyroku. W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Gardeja wprowadzonym zarządzeniem nr 130/2016 wójta gminy Gardeja w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Gardeja w paragrafie 16 czytamy, że w urzędzie oprócz stanowisk urzędniczych tworzy się stanowiska pomocnicze i obsługi, które podlegają kierownikowi referatu organizacyjnego i spraw obywatelskich i do stanowisk tych należy m.in. stanowisko do spraw Biura Obsługi Interesantów. Natomiast paragraf 19 ust. 6 regulaminu zawiera zakres działania referatu organizacji i spraw obywatelskich. Po pierwsze, zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania urzędu. Po drugie, sporządzenie projektów przepisów prawa miejscowego. Po trzecie, prawidłowa realizacja i publikacja aktów prawnych. Czwarte, udostępnianie dokumentów urzędowych uprawnionym organom. Piąte, współpraca ze stanowiskiem do spraw obsługi prawnej w zakresie obsługi prawnej urzędu i organów gminy. Po szóste, sprawowanie obsługi biurowej i sekretarki i kierownictwa urzędu oraz Rady Gminy. Po siódme, prowadzenie obsługi Rady Gminy i jej organów. Koordynowanie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i listów, prowadzenie rejestru skarg, przesyłanie uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym.
Państwo radni, będzie okazja do rozmów.
Koordynacja działań związanych z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Pomorskiego, współdziałanie opracowywaniu statutów, regulaminów i innych przepisów wewnętrznych, prowadzenie rejestru zarządzeń wójta, prowadzenie ewidencji wydawanych upoważnień dla kierowników jednostek, koordynowanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, prowadzenie rejestru kontroli, prowadzenie spraw osobowych organów gminy, prowadzenie spraw kadrowych i osobowych, realizacja zadań wynikająca ustawy o ewidencji ludności z zakresu spraw obywatelskich, realizacja zadań wynikających z zakresu spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, zakresu ochrony przeciwpożarowej, wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych, wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Żaden z wymienionych powyżej punktów nie daje uprawnień panu Sadowskiemu do ustalania wytycznych w sprawie arkuszy organizacji szkoły, decydowania o likwidacji stołówek szkolnych, ograniczenia liczby godzin biblioteki i świetlicy, łączeniu oddziałów. Wszystkie argumenty dyrektora szkoły przemawiające za pozostawieniem stołówki w naszej placówce i niezmniejszaniem liczby godzin świetlicy zostały przez pana Sadowskiego odrzucone. Na stwierdzenie dyrektora, że wiele dzieci w domu nie je śniadania, bo albo nie zdążą, o godzinie 7 czekają na przystanku na autobus, albo we wczesnych godzinach rannych nie mają apetytu, że dzieci z większymi potrzebami mogą podejść do okienka i poprosić o dopłatkę obiadu i tym podobne, padła odpowiedź, to może jeszcze będziemy im robili kolację. Poza tym pan Sadowski stwierdził, że wszyscy otrzymują 500+, w związku z tym stołówka w szkole nie jest potrzebna, a skoro dzieci przychodzą do szkoły głodne, to dyrektor powinien się zainteresować, na co te pieniądze rodzice wydają. Ponadto oświadczył, że gmina Gardeja na zamknięciu dwóch stołówek zaoszczędzi około 250 tysięcy złotych. Artykuł 67a ust. 4 ustawy o systemie oświaty stanowi, że do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. W przypadku naszej szkoły wynagrodzenia pracowników stołówki pochodne od wynagrodzeń to kwota 66 430 zł. Natomiast wydatki szkoły dotyczące zużycia opału, wody, energii, ścieków, gazu wcale nie są większe od wydatków szkół, w których stołówki nie funkcjonują, a nawet zdarza się, że są niższe. Nie wiemy, jak została wyliczona kwota oszczędności w wysokości 250 tysięcy złotych, skoro wynagrodzenia pracowników kuchni obu szkół, samochód, kierowca, osoba do wydawania posiłków, termosy, urządzenia do sterylizacji to nieco ponad 120 tysięcy złotych. Likwidacja stołówek w dwóch szkołach zwiększy automatycznie koszty utrzymania stołówek w dwóch pozostałych. Dodatkowe zatrudnienie, większe koszty energii, wody, gazu. Do tego trzeba doliczyć wydatki związane z dowozem obiadów do szkół, w których stołówki zostaną zlikwidowane oraz ewentualne koszty osobowe. Ktoś musi te obiady wydać, umyć naczynia. No i oczywiście 3-miesięczne odprawy dla zwalnianych pracowników. Przykrem jest jednak to, że przyjeżdżający na organizowane przez naszą szkołę imprezy wójt gminy Gardeja Kazimierz Kwiatkowski wielokrotnie stwierdzał, macie najlepsze jedzenie, a w chwili obecnej chcę pozbawić tego świeżego, bezpośrednio przygotowanego i podanego przede wszystkim małym dzieciom jedzenia. Wójt ciągle mówi o konieczności oszczędzania i zaprzestania zadłużania gminy. Nie przeszkodziło mu to jednak w przyjęciu pod koniec 2016 roku podwyżki w kwocie 2150 zł miesięcznie. Gmina z tytułu likwidacji stołówek w dwóch szkołach podstawowych nie zaoszczędzi pieniędzy. Myślimy jednak, że tak naprawdę chodzi o likwidację małych szkół podstawowych za 2 lata. Od 1 września 2019 roku budynek obecnego gimnazjum w Bandowie byłby pusty, ale w przypadku likwidacji stołówek jedynie ta szkoła będzie dysponowała pełną bazą dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą. Nieważne będzie, że pomieszczenia w budynku nie są dostosowane do potrzeb przedszkolaków i dzieci w młodszym wieku szkolnym. Najważniejsze są oszczędności i pokazanie, kto w gminie rządzi. Nie rozumiemy tylko, dlaczego te wszystkie działania odbywają się kosztem naszych dzieci i ich potrzeb i dlaczego pozbawia się ich prawa do nauki, wychowania i opieki w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Prosimy o zainteresowanie się naszą sprawą i zajęcie stanowiska w wyżej opisanej kwestii i sprawienie, by stołówka w naszej szkole pozostała. I tu następują podpisy pań z Rady Rodziców. To są 4 podpisy. Jest jeszcze króciutkie pismo Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej. Dzieci. Nasza szkoła jest położona na obrzeżu gminy Gardeja. Większość uczniów dojeżdża szkolnym autobusem z 5 sąsiednich wiosek. W związku z tym, że szkolny autobus przywozi nas rano przed rozpoczęciem zajęć i odwozi po skończonych zajęciach, Przebywamy w szkole prawie 8 godzin. Władze gminy Gardeja planują zamknąć kuchnię szkolną, w której panie przygotowują herbatę do śniadania oraz obiad. Na długiej przerwie wszyscy uczniowie jedzą ciepły, smaczny posiłek, a do śniadania i po lekcjach wychowania fizycznego pijemy smaczną herbatę. Jest to raz ważne, bo przebywamy poza domem bardzo długo. Prosimy, aby nasza kuchnia pozostała. Wiemy od kolegów i koleżanek z innych szkół, że tam, gdzie obiady są przywożone, często nie nadają się do jedzenia, bo są zimne. My, starsi uczniowie, zrozumiemy sytuację, wytrzymamy na suchych kanapkach, choć będzie trudno. Nasi młodsi koledzy i koleżanki, szczególnie z oddziału przedszkolnego, są za mali, aby przez 8 godzin żyć bez ciepłego posiłku. I tu podpisy uczniów samorządu uczniowskiego.
Dziękuję bardzo. Było tego trochę dużo do przeczytania. Proszę Państwa, radni zadecydowali, iż skarga będzie rozpatrzona przez wszystkie komisje. O terminie tego rozpatrzenia na pewno tutaj rodzice, którzy składali tą skargę, zostaną powiadomieni i zaproszeni na tą komisję. Tutaj prędzej zgłaszała już tutaj się pani dyrektor, pani Teresa Nawrocka, o zabranie głosu. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, ja chciałam się odnieść i złożyć oświadczenie w związku z sytuacją, jaka miała miejsce na posiedzeniu Komisji Rady Gminy Gardeja w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Oświadczam, że kierowane pod moim adresem oskarżenia są oszczerstwem, pomówieniem i naruszają moje dobre imię. Chciałam się tutaj odnieść do kilku zarzutów, między innymi polityka kadrowa. W szkole na dzień 24 kwietnia 2017 roku zatrudnionych jest 5 pracowników obsługi, 2 sprzątaczki, palacz-konserwator, kucharka oraz intendent pomoc kucharki, a także 13 nauczycieli łącznie z dyrektorem, w tym 4 niepełnozatrudnionych. Wśród tych 4 niepełnozatrudnionych jest 1 zatrudniony na czas zastępstwa za nauczycielkę przebywającą na urlopie dla poratowania zdrowia. Tak więc w szkole zatrudnionych jest 18 osób, a nie 21. Z 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 2 nauczycieli w związku z tym, że nie ma co najmniej pół etatu, nie otrzymuje żadnych dodatków socjalnych, co jest dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego. 1 nauczyciel otrzymuje tylko dodatek wiejski. Oba dodatki przysługują nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela. Dodatek wiejski to 10% wynagrodzenia zasadniczego, zaś wysokość dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela i uchwalona przez Radę Gminy. Oba dodatki są w subwencji oświatowej. Jeżeli chodzi o niegospodarność dyrektora finansową, ponieważ okazało się, że jestem najgorszym dyrektorem, który nie potrafi gospodarować finansami. Więc w wyniku tej mojej niegospodarności przez 2 kadencje i 1 rok, 3, to jest 11 lat, wymieniono nawierzchnię drzwi i okna w sali gimnastycznej, oświetlenie w salach lekcyjnych. Zaoszczędzonych w szkolnym budżecie pieniędzy, w tym pieniędzy pochodzących ze sprzedaży starych kaloryferów i rur wymienianych podczas termomodernizacji, a także z marży za obiady, wymieniono część ogrodzenia, wymieniono drzwi w każdym pomieszczeniu, wyremontowano od podłogi po sufit 7 sal lekcyjnych, gładź, panele podłogowe, struktura żywiczna. W jednej sali położono wykładzinę termogrzewalną, położono gładź w 2 częściach korytarza, w całym korytarzu natomiast strukturę żywiczną, pomalowano bibliotekę, zakupiono do niej wykładzinę dywanową i PCV, położono gładź i panele podłogowe w pokoju nauczycielskim, zakupiono nowe meble do biblioteki, gabinetu logopedycznego i 2 sal lekcyjnych, stoliki i krzesła regulowane do 4 sal lekcyjnych, wymieniono meble w oddziale przedszkolnym, Zakupiono stoły i krzesła do pokoju nauczycielskiego oraz szafki do aneksu kuchennego w pokoju nauczycielskim. Położono gładź i terakotę w wiatrołapie, pomalowano izbę patrona, zakupiono dywany do sal lekcyjnych dzieci z klas 1-3, wyremontowano częściowo łazienkę dziewcząt, na którą otrzymaliśmy dodatkowe pieniądze z organu prowadzącego. Wszystkie prace remontowo-malarskie wykonano bez firmy zewnętrznej, przy ogromnym zaangażowaniu pracowników szkoły i rodziców. Ponadto pozyskano w MEN pieniądze w ramach podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na świetlicę szkolną. W ramach tych pieniędzy zakupiono meble, dywan, laptop, telewizor, pomoce dydaktyczne, gry, klocki. Pozyskano pieniądze na stołówkę szkolną, zakupiono stoły robocze, zmywarkę, patelnię i inny sprzęt kuchenny. Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć logopedycznych, wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych. Pozyskano również pieniądze w ramach programu Miejsca Zabaw w Szkole oraz programu Książki Marzeń. Wszystkie te pieniądze szkoła otrzymała na wniosek złożony przez dyrektora szkoły. Oprócz tego dyrektor z pomocą nauczycieli przygotował diagnozę potrzeb i przekazał do organu prowadzącego w celu pozyskania pieniędzy z funduszy unijnych. Indywidualizacja szansą na rozwój. W ramach tego projektu prowadzono zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów z klas 1-3, a także zakupiono pomoce dydaktyczne. Drugi projekt to modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Powstał plac zabaw, zakupiono sprzęt multimedialny, w tym tablicę interaktywną, pomoce i wyposażenie do sal i łazienki. I trzeci projekt, który jest obecnie realizowany, wykształcenie jest w cenie. W ramach tego zakupiono pomoce dydaktyczne oraz prowadzi się zajęcia rozwijające i wyrównawcze dla uczniów w klas 1-6. Szkoła pozyskuje także pieniądze z 1% podatku dochodowego. Od kiedy zostałam dyrektorem szkoły, to jest od września 2005 roku, 7-krotnie otrzymywałam nagrodę wójta gminy Gardeja za wyróżniającą pracę, a w 2014 roku jedna z tych nagród została mi wręczona na sesji Rady Gminy. Teraz taki punkt z życia wzięte. Sprawa dotyczy instalacji elektrycznej. Z tego, co powiedział pan Sadowski, zgadzają się dwie kwestie. To, że wysłałam maila i to, że sprawa miała 4 lata temu. Maila wysłałam dlatego, że był to czas urlopowy, ja byłam na drugim końcu Polski, ale mamy XXI wiek internet. I maila wysłałam do pana Fremarka, nie do pana Sadowskiego, z prośbą o nieprowadzenie rozmów w moim imieniu z przedsiębiorstwem usługowo-produkcyjno-handlowym Elbus Sarlinek. I moim wyjaśnieniem, że w związku z wprowadzeniem w szkole kontroli zarządczej jestem zobligowana do stosowania regulaminu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tysięcy euro. Zgodnie z zapisami tego regulaminu dyrektor szkoły powinien wysłać zaproszenie ofertowe do 3 firm, a nie prowadzić rozmowy tylko z jedną firmą. Tak też zrobiłam. Zaproszenia wysłałam do firmy L-Power z Kwidzyna, firmy Strip z Kwidzyna oraz przedsiębiorstwa usługowo-produkcyjno-handlowego Elbus Sabinek, z przedstawicielem którego pan Fremark przyjechał do szkoły 26 czerwca 2013 roku, czyli 2 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ponieważ zostałam oskarżona o to, że oferta, którą wybrałam, a jeszcze raz przypominam, to, że została ona złożona również do tej osoby, która przyjechała z przedstawicielem urzędu. Tak się składa, że zostawiłam sobie ten kosztorys ofertowy. On dotyczył sali komputerowej, kotłowni i kuchni. Mam ofertę, która została przygotowana pod urząd gminy, ale dotyczyła szkoły w Strumieniach. I mam również rozliczenia, które ja wysłałam. W dniu 1 sierpnia wysłałam zaproszenie do składania ofert, na co mam oczywiście potwierdzenia mailowe. I w załącznikach są 3 firmy: J. Stadelmayr, Empower i właśnie firma Sadlinek. To zaproszenie jest tutaj, cała korespondencja mailowa również do wglądu. po wysłaniu i wyznaczeniu terminu, a termin był do składania ofert do 8 sierpnia 2013 roku. Od jednej firmy nie otrzymałam w ogóle informacji. Od firmy L-Power otrzymałam. Witam, dziękuję za zainteresowanie naszą firmą, lecz z przykrością informuję, iż zbyt późno otworzyłem tą wiadomość, sezon urlopowy i pewnie już po przetargu. Następnie otrzymałam też ofertę właśnie od firmy Sadlinek. Witam w załączniku oferta. Pozdrawiam, Michał Szymański. Po czym wysłałam informację, dobry wieczór, informuję, że złożył Pan najkorzystniejszą ofertę. W szkole będę w środę, 14 sierpnia 2013 roku. Wtedy też podpiszemy umowę i omówimy szczegóły. Nie będę tego dalej czytała. Chcę tylko powiedzieć, że ja tą korespondencję trzymam. Jaki był efekt tych rozmów? Oferta złożona dla gminy, pracownia komputerowa 3250 zł 52 grosze, kuchnia 1014 zł 90 groszy, kotłownia 3049 97 groszy, razem 7315 39 zł. Ten sam zakres prac, dokładnie ten sam. Oferta dla szkoły, pracownia komputerowa dla gminy 3250, dla szkoły 2994, różnica 256 zł. Kuchnia 1014, oferta dla urzędu gminy, oferta dla szkoły 908, różnica prawie 107 zł. Kotłownia 3049,97, oferta dla gminy, oferta dla szkoły 6621. Na całości ta sama oferta, oferta z tej samej firmy, czyli i ta, którą wybrał organ prowadzący, i ta, którą, do której ja również wysłałam zapytanie, w sytuacji, gdy inwestorem była gmina, wynosiło 7315,39, natomiast kiedy inwestorem była szkoła, 6621,92. Oszczędności nieduże, ale 693,47 groszy. Zawsze coś. W budżecie szkoły bardzo ważne. Chciałam się również odnieść do kolejnej sprawy. Jest to arkusz organizacji, ponieważ usłyszałam, że jako jedyny dyrektor nie przygotowałam arkusza. Udzielam. Dyrektorzy placówek zostali poproszeni przez panią Małgosię o przygotowanie do dnia 23 stycznia projektów arkusza organizacyjnego. Tak na marginesie, był to nasz czas urlopowy. Założenia do arkusza wysłałam w dniu 22 stycznia, opierając się na projekcie rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania. Następnego dnia wysłałam kolejnego maila z poprawioną częścią dotyczącą liczby i rodzaju zajęć, bo pani minister Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania z liczbą godzin zajęć nieco inną niż była w projekcie. Moje założenia dotyczące biblioteki w projekcie arkusza to 6 godzin. Propozycja pani Małgosi po naszej rozmowie to 5 godzin, pani Małgosiu, a nie 4, tak jak usłyszałam wczoraj. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę godzin w świetlicy, w arkuszu w projekcie było 33 godziny, obcięliśmy to do 23 godzin i taką liczbę godzin zapisałam z arkuszu organizacji. 14-16 godzin w świetlicy, bo usłyszałam, że tyle jest w innych szkołach, a tu, gdzie jest najmniej dzieci, tych godzin jest najwięcej. Zaproponowana przez dyrektora liczba godzin w świetlicy wynikała z faktu, że dzieci do szkoły są przewożone rano i odwożone dopiero wtedy, gdy skończą się zajęcia w najstarszej klasie, to jest około godziny 14.30. Z tego, co jest na stronach internetowych, z tego, co się dowiedziałam, w pozostałych szkołach są dwa odwozy. Jeden jest przed 13, drugi jest przed 15. Stąd różnica godzin w świetlicy. Arkusz organizacji szkoły w Trumiejach na rok szkolny 17-18 został przygotowany zgodnie z wyjaśnieniem MEN w oparciu o rozporządzenie w sprawie organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli oraz ustawę prawo oświatowe zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, trzy związki zawodowe działające na terenie naszej gminy i przekazany do organu prowadzącego w terminie. Nie rozumiem więc, dlaczego padło stwierdzenie, że arkusz nie jest przygotowany. Potwierdzenie, że arkusz wpłynął do urzędu jest również z pieczątką i datą wpływu. Kolejna kwestia. Podział dzieci na grupy na informatyce. No też jesteśmy jedyną szkołą, która dokonała takiego podziału. Podział na grupy na informatyce wynika z aktów prawnych obowiązujących dyrektora. Podziału na grupy w klasach 4-8 szkoły podstawowej dokonuje dyrektor obowiązkowo na zajęciach z informatyki w sytuacji, gdy liczba dzieci jest większa niż 24, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. Arkusz organizacji na rok szkolny 17-18 jest opiniowany przez pomorskiego kuratora oświaty i musi być przygotowany zgodnie z przepisami oświatowymi. Czy te przepisy są życiowe? Możemy dyskutować. Ale czy nam się to podoba, czy nie, zobligowani jesteśmy do ich przestrzegania. Szkoła w Strumiach jest jedyną szkołą, która dokonała takiego podziału, bo tak usłyszeliśmy, bo być może w innych szkołach w pracowni jest więcej komputerów, a może mniej dzieci. Jeżeli mówimy, oskarżamy jednych, no to wyjaśnijmy dlaczego. Organizacja spotkania z rodzicami. No, wina dyrektora, że nie doszło do skutku spotkanie organu prowadzącego z rodzicami. Na prośbę Rady Rodziców zostało zwołane zebranie w sprawie zamiaru likwidacji kuchni szkolnej. W marcu, z tego co pamiętam. O terminie i godzinie spotkania poinformowałam telefonicznie sekretariat z prośbą o przekazanie zaproszenia osobom decyzyjnym w Urzędzie Gminy. Spotkanie rodziców się odbyło, ale niestety nikt z urzędu na spotkanie nie dotarł. Natomiast oskarża się mnie, że to właśnie spotkanie nie odbyło się z mojej winy. Urna wyborcza. No Panie Janie, niestety po raz kolejny minął się Pan z prawdą, twierdząc, że Pani Dyrektor nie przyjęła urny. Z tego co mi wiadomo, urna nie zmieściła się do szkoły w Cyganach. Natomiast w szkole w Trumiejach urna stoi w korytarzu, bo delikatnie mówiąc jest trochę dużych rozmiarów. To jest sześcian o wymiarach 100 na 180 cm, 800 litrów wody, tak dla zobrazowania, by się tam zmieściło. Poprzednia urna była 5 razy mniejsza, a i tak zostawało w niej dużo pustego miejsca. Ani klasy, ani tym bardziej kotłownia nie są odpowiednim miejscem do przechowywania plastikowej urny, której koszt w internecie waha się od 1400 do 1900 zł. Jeżeli chodzi o dodatkowy kurs, bo ta kwestia w związku z tym, że mamy największą liczbę godzin świetlicy zaplanowaną, jest tendencja do tego, żeby te godziny zmniejszyć i wprowadzić dodatkowy kurs autobusu. Przypomniano spotkanie, które odbyło się w szkole w 2014 roku. To spotkanie odbyło się na imienne zaproszenie od pana wójta. Rodzice do szkoły przyszli, był wtedy pan Sadowski, pan wójt, pan Olszewski. Byli rodzice, był pan Sołtys, był nawet pan Sławek Kisiel. To spotkanie się odbyło. No ale rodzice stwierdzili, że dzieci mają dodatkowe zajęcia w szkole. Jest świetlica, gdzie mogą odrabiać lekcje i pobawić się z kolegami. Poza tym odjazd autobusu na kartce, którą rodzice dostali do podpisania, miał być o godzinie 12, a dzieci z oddziału przedszkolnego kończą zajęcia za 10-13. Więc nie do końca ktoś był zorientowany w planie lekcji i nie mam tutaj absolutnie na myśli nikogo z organu prowadzącego. No i tak jak potem się okazało na zebraniu, rodzicom podsunięto do podpisania czystą kartkę, a tekst dopisano później. Niestety nie trafiono z godziną. Usłyszeliśmy, że miał być ośrodek dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci niepełnosprawnych w szkole w Strumieniach i że pani dyrektor nie wyraziła na to zgody. Ten temat przewijał się na sesjach, na komisjach. Z tego co pamiętam, w tej sprawie głos zabierał między innymi radny Zbigniew Duszyński, radny Robert Wiśniow, ale żadne konkrety nie zostały podane i na pewno nie zapoznano z nim ani dyrektora, ani rady pedagogicznej, ani rodziców. Usłyszałam również, że jestem jedynym dyrektorem, z którym nie ma współpracy. No i niestety nie bardzo rozumiem. Również mam wydrukowane tutaj maile, które pokazują na współpracę, na to, że jeżeli trzeba było wysłać zarządzenie, to to zarządzenie zostało wysłane. Jeżeli trzeba było udzielić odpowiedzi mailowej na telefon, ta odpowiedź została udzielona. Nie wiem, o jaką współpracę chodzi, bo być może rozumiemy tą współpracę zupełnie inaczej. Brak solidarności dyrektorów szkół. Dyrektorzy zrobili tak, jak chcieli, dali full, nie zostawili godzin dla nauczycieli gimnazjum. Pani Małgosiu, czekaliśmy, ja czekałam, mówię za siebie, ja czekałam na telefon od nauczycieli z gimnazjum z Wandowa. Ale ponieważ goniły terminy, arkusze organizacyjne musiały pójść do związków zawodowych i te godziny trzeba było rozdzielić. W związku z tym ja nie otrzymałam żadnego telefonu z gimnazjum z Wandowa. Jeżeli tamtych godzin nie ma, no to uważam, że to nauczyciel powinien zadzwonić i zapytać, czy te godziny są. Zresztą arkusze organizacyjne projekty były oddane wcześniej do organu prowadzącego i podczas rozmowy, kiedy mnie zapytano, czy godziny muzyki i plastyki może prowadzić inny nauczyciel, ponieważ pani, która by to prowadziła, miałaby sporo godzin ponadwymiarowych, odpowiedziałam, że absolutnie tak. Niestety ani żaden, ani nikt od muzyki, ani nikt, nauczyciel muzyki, ani plastyki nie zadzwonił, więc nie wiem teraz, kto tu jest winien temu, że nauczyciele u mnie w szkole mają kilka godzin ponadwymiarowych. Jeżeli teraz, może tak, to co pani dyrektor pisze w tym piśmie, Rada Rodziców nie pisała tego pisma, wyjątkowo rodzice mają wiedzę o sprawach, które miały miejsce na sesjach, na komisjach, w kuluarach. To są słowa pani Małgosi. Obraziło się dyrektora, obraziło się nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, no to jeszcze trzeba było obrazić rodziców. Chcę zauważyć, że to właśnie rodzice moich uczniów od października uczestniczyli w sesjach Rady Gminy, a także w posiedzeniach komisji. I mogą mieć wiedzę dotyczącą tego, co na tych sesjach i komisjach się dzieje. A ci, którzy nie uczestniczą, odsłuchują nagrania protokołów z posiedzeń komisji i sesji na stronie internetowej gminy. W dobie globalnej cyfryzacji, jeżeli ktoś chce, to znajdzie właściwe i potrzebne informacje. Poza tym wielu rodziców ma już maturę, mają znajomych na stanowiskach w różnych instytucjach, w tym dyrektorów i naprawdę nie muszą obarczać dyrektora swoimi sprawami. Chociaż jako dyrektor, kiedy zgłoszą się z wnioskami i opiniami, muszę udzielić im informacji, bo tego wymaga ode mnie prawo oświatowe. No okazało się też, że dla pań ze zlikwidowanej kuchni były trzymane wakaty. Szkoda tylko, że ani dyrektor, ani zainteresowane osoby po prostu o tym nie wiedziały. I jeszcze jedna sprawa, ale chciałabym się odnieść tylko do tego, że co powiedział radny Duszyński, zawieszenie kuchni. Panie Zbyszku, nie ma czegoś takiego jak zawieszenie kuchni. Nasze kuchnie w naszych kuchnie w naszych szkołach powołano do życia ponad 20 lat temu, 30. One były powoływane na starych przepisach. W sytuacji, gdy my te kuchnie zamkniemy, my już ich nie otworzymy, bo nie będą spełniały standardów nowych, tych, których się oczekuje. Nie ma. I chciałam jeszcze tylko też tak na marginesie dodać, że MEN pracuje, to też już można znaleźć informacje. MEN pracuje nad nowym programem darmowy obiad dla każdego dziecka w szkole. To w kwestii moich wyjaśnień. I jeszcze jedna. Usłyszałam, że dyrektor jest niegospodarny, bo zatrudnia nauczycieli na zastępstwo do końca sierpnia. No niestety to jest kolejna nieprawda i ja mam na to dowód. Na przykład pani Ania Kowalczyk, która prowadzi zajęcia za panią, za nauczycielkę, która jest na urlopie zdrowotnym, jest po operacji kręgosłupa, ma prawo wziąć roczny urlop dla poratowania zdrowia, jest zatrudniona na 4 godziny w okresie od 1 września do 23 czerwca. Pani Ala Kolińska, zatrudniona na 4 godziny plastyki od 4 października do 3 godziny od 4 października do 23 czerwca, ponieważ nie ma kwalifikacji do prowadzenia plastyki, otrzymałam zgodę kuratora i mimo tego, że jest nauczycielem mianowanym, nauczyciele wiedzą, o czym mówią, to jest przedostatni stopień w tej hierarchii nauczycielskiej. Mimo tego, że jest nauczycielem mianowanym, otrzymuje wynagrodzenie jako stażysta, czyli ten najniżej uposażony. Podobna sytuacja dotyczy pani Katarzyny Mańkowskiej. Ta sama sprawa, nauczyciel zatrudniony za zgodą kuratora, aż na 1/18, za którą ma płacone jako stażysta. Bo tak po prostu wynika to z przepisów prawa. Nie wiem, pani Małgosiu, naprawdę, skąd pani wzięła te informacje, że... ale to było w kontekście mojej osoby i to w kontekście mojej osoby padło. I ja chciałam podziękować pani Karolinie Nowak, która słusznie zauważyła, tak, że kiedy była rozmowa o dyrektorach, wszystko jest w porządku, jak najlepszym, dyrektorzy dobrze gospodarzą. Ja, pozwolicie Państwo, jeszcze tylko chwilę, ale ponieważ to, co usłyszałam pod swoim adresem, mam tutaj kartę oceny pracy z dnia 15 marca 2016 roku. Ocena pracy dyrektora została wystawiona, dokonana w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych oraz Rady Pedagogicznej. Pani dyrektor Teresa Nawrocka realizuje zadania nadzoru pedagogicznego zgodnie z założeniami polityki oświatowej państwa. Wnioski i rekomendacje ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystuje do planowania pracy szkoły w kolejnym roku szkolnym. Dba o poziom dydaktyczny szkoły. Przeprowadza badania osiągnięć uczniów w ramach różnych projektów edukacyjnych, na przykład lepsza szkoła sprawdź swoją szkołę. Właściwie organizuje przebieg sprawdzianu zewnętrznego. Wspólnie z Radą Pedagogiczną prowadzi wnikliwą analizę ilościową i jakościową efektów kształcenia. Wykorzystując diagnozowane potrzeby i zainteresowania uczniów, pani dyrektor organizuje różne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci zdolnych, jak i potrzebujących wsparcia. Są to koła przedmiotowe, artystyczne, sportowe oraz zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne. Nie będę czytała wszystkiego, ponieważ i tak państwo już jesteście zmęczeni. Ale dyrektor podejmuje działania promujące szkołę w środowisku lokalnym. Dba o pozytywny wizerunek placówki, promuje działania szkoleń w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej szkoły. Zapewnia udział uczniom w konkursach, zawodach sportowych, uroczystościach. Współpracuje z rodzicami, którzy partycypują w procesach decyzyjnych i uczestniczą w realizacji różnych przedsięwzięć szkoły, na przykład Festyn Rodzinny Dzień Seniora. Współpracuje także z uczelniami wyższymi w zakresie organizacji praktyk studenckich oraz z instytucjami organizacjami działającymi w środowisku lokalnym na rzecz poprawy bazy dydaktycznej i oferty edukacyjnej szkoły. Właściwie dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Jako kierownik zakładu pracy właściwie podejmuje decyzje dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników. Respektuje ustawowe prawa związków zawodowych do wyrażania opinii, m.in. w sprawach gospodarowania środkami funduszu socjalnego, organizacji pracy szkoły, przydziału dodatkowych zajęć pracownikom szkoły, przyznawania nagród i wyróżnień. Opracowuje projekty, sporządza wnioski, pozyskując dodatkowe środki finansowe dla polepszenia bazy szkolnej i wzbogacenia oferty programowej. Stosuje różnorodne rozwiązania metodyczne z uwzględnieniem komputerowych programów terapeutycznych Eduterapeutika. Cieszy się zaufaniem społecznym. Jest otwarta na potrzeby każdego ucznia i wspiera rodziców w harmonijnym rozwoju dzieci. Dzięki jej zaangażowaniu w życie społeczności lokalnej szkoła postrzegana jest jako ważne centrum integracji społecznej i ośrodek życia kulturalnego. Pani dyrektor jest doceniana przez organ prowadzący szkołę poprzez nagrody wójta gminy Gardeja. Stwierdzenie uogólniające, ocena wyróżniająca. Dla niezorientowanych jest to najwyższa ocena, jeżeli chodzi o pracę dyrektora szkoły. I teraz pytam, co takiego się stało przez ten rok, że raptem z anioła wyskoczyła diablica, która z nikim, a głównie z organem prowadzącym nie potrafi się dogadać. Ja usłyszałam jeszcze, że wszystkie szkoły powinny być na tych samych prawach. Oczywiście. Dlaczego więc nie ustaliliśmy, czy wspólnie, czy w referacie oświaty, jakichś kryteriów, które będą dotyczyły szkół? Ja jako dyrektor, który przygotowuje arkusz organizacyjny, ja muszę wiedzieć, w zeszłym roku połączono nam WF-y. W tym roku słyszę, że łączymy WF-y, łączymy muzykę. No, ustalmy wreszcie jakieś działania i po prostu według tego pracujmy, żeby wszyscy mieli czyste i przejrzyste zasady. Bo ja tak naprawdę nie rozumiem. Jednym się łączy, drugim się nie łączy. Jednym się zabiera kuchnię, drugim się zostawia sekretarkę. No jeżeli wszystkie szkoły ponoszą koszty i jakieś musimy się do czegoś, z czegoś zrezygnować, no to niech to dotyczy wszystkich szkół. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja tylko skorzystam tutaj z okazji. Arkusz organizacyjny pani złożyła również ze stołówką, tak? Rozumiem. Proszę ten.
Ja zapisałam, że w sytuacji likwidacji kuchni szkolnej zostanie rozwiązany stosunek z dwoma osobami. Natomiast owszem, ujęłam, bo nie dostałam żadnych wytycznych na piśmie, to były rozmowy. Zresztą też jeszcze gdzieś padło takie stwierdzenie, że no to ten arkusz organizacyjny tak naprawdę nie ma jeszcze ostatecznego kształtu. I to nie padło ode mnie, tak? Więc tak naprawdę ja nie wiem, czy jak to tak naprawdę ma wyglądać, bo zrobiono ze mnie tak naprawdę, no nie wiem, no jędzę po prostu nieprzystępną, która w żaden sposób się nie chce dogadać. Ja tylko bronię interesów dzieci, bo dla mnie dzieci są najważniejsze i nie może być mowy o kompromisie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dziecka. Proszę Państwa, czy z jednym dzieckiem, czy z 20 dzieci trzeba mu zapewnić opiekę, taka jest prawda. A nikt za darmo, bo ja też usłyszałam, no w gminie Gardeja to wszyscy za wszystko chcą mieć zapłacone. No przepraszam, ale tak jak siedzimy, czy jeździmy do pracy po to, żeby nie dostawać pieniędzy, czy żeby dostać te pieniądze i utrzymać rodzinę. Bo tak naprawdę to wychodzi na to, że nauczyciele mają zrezygnować z tego, że mamy nie płacić zastępstw i tak dalej. No ale proszę Państwa, jeżeli nie ma nauczyciela, nauczyciel jest na zwolnieniu lekarskim, to przecież ktoś tą klasą musi się zająć. Ona nie może sobie, nie wiem, biegać po boisku, chodzić po korytarzach. Dyrektor jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. I my musimy tą opiekę zapewnić. Czy przepisy, tak jak powiedziałam, czy są życiowe, to jest kwestia dyskusji, to się nam może nie podobać. Ale w sytuacji nieszczęśliwego wypadku nie odpowiada pan wójt, nie odpowiada pani kierownik, nie odpowiada pan skarbnik, nie odpowiada pan Sadowski, tylko i wyłącznie odpowiada dyrektor. I tak jak mówię, dzieci muszą mieć zapewnioną opiekę. A jeszcze chciałam powiedzieć, bo usłyszałam też takie, przypomniało mi się panie Janie, bo pan powiedział, czemu dzieci przedszkolne są w świetlicy. Mają takie ładne pomieszczenia. No są w świetlicy dlatego, że jeżeli jeszcze jest inna klasa, to jest jeden nauczyciel to prowadzi. Gdyby dzieci poszły do innej sali, musiałby z nimi być jeszcze jeden nauczyciel dodatkowo, co w przypadku oddziału przedszkolnego to jest 10 godzin w ciągu tygodnia.
Jeszcze dalej bym chciał się zapytać wtedy, kto podejmie w takim razie decyzję o likwidacji tej stołówki i kiedy ona musi zapaść? Pani dyrektor, można? Poproszę.
Proszę Państwa, generalnie jeżeli chodzi o stołówki, to rodzice przytoczyli tam taki fragment, że no tak naprawdę decyzję podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. Tak mówią przepisy.
No ale pani mówiła, że tutaj złożyła w arkuszu organizacyjnym zapotrzebowanie na stołówkę.
No tak, zostało złożone z kropeczką, czyli czy ta sytuacji, gdy panie przewodniczący, no ja słyszę, że ja już teraz w ogóle nie mam współpracy z dyrektorem. No jeżeli organ prowadzący podejmie taką decyzję, a pan Jan Sadowski stwierdził, że wójt może wszystko i może. Oczywiście, że tak. Ja tutaj nie ujmuję kompetencji władzy panu wójtowi absolutnie. Chociaż mnie o to posądzono, tak? Absolutnie nie wkraczając kompetencji wójta i nie było to moim zamiarem. Natomiast jeżeli zadziały się takie rzeczy, ja się po prostu bronię i wyjaśniam i mam na to potwierdzenia na piśmie. Bo możemy sobie tak przerzucać się słowami, ale to chyba nie o to chodzi.
Ja dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan wójt.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja po raz pierwszy w życiu widzę taką sytuację, że brak jakiejkolwiek współpracy z pracodawcą. Ja pracowałem w różnych firmach, w różnych korporacjach. Między innymi za granicą pracowałem, ale nigdy nie byłem nielojalny, ale również nie obrażałem swojego szefa. Bo szef jest moim pracodawcą. Tak mnie nauczono. Gdy przeczytałem to pismo, które było zredagowane, powiedzmy, przez Radę Rodziców, No i mówię, przez radę rodziców. Przez radę rodziców. I tyle tych kłamstw, które tam obejmuje to pismo. Tyle kłamstw, które w tym piśmie jest zawarte. Obraźliwych, różnych sformułowanych zdań. No trudno jest to komentować w ogóle. W zasadzie nie powinienem tego komentować, ale muszę powiedzieć kilka chwil pracy, bo pani dyrektor jest mistrzem świata w manipulacji danymi. Do perfekcji to opanowała. Na przykład ten projekt dla klas 1-3 był bardzo zagrożony między innymi przez panią dyrektor, bo chciała więcej pieniędzy. I musiałem interweniować, spotkania organizować, bo byśmy musieli oddać około 200 tysięcy złotych. Czy tam po każdą kwotę, jak to w Słupkowach się zdarzyło. I w końcu ta umowa została podpisana, jakiś kompromis został i projekt pomocy naukowej po 20 kilka tysięcy pomocy naukowej dla klas 1-3 szkół podstawowych w gminie Gardzeja. Ale tu nie było najważniejsze dzieciaki, tylko najważniejsza była stawka za godzinę. Dlaczego o tym się nie mówi? A państwo nie wiedzą o tym. To nie jest prywatna szkoła, pani dyrektor. Ja sobie nie wyobrażam współpracy z panią dyrektor. Pani dyrektor, nie wiem, zamyka wszelkie drogi, okna, drzwi, wszystko chyba razem. To jest kuriozum w skali kraju. My posiłki, wszyscy będą dzieciaki jedli posiłki ciepłe, nie wrzątek, jak tam było napisane, bo wrzątek dzieciaki nie jedzą, ale ciepłe posiłki. I proszę tutaj dyrektorów, do których organizujemy dostarczanie świeżych, ciepłych posiłków. To tak z tego pisma wynikało, że kuchnie pozostałe gotują z nieświeżych warzyw, z nieświeżego mięsa. I tak, że będą świeże, tylko u nas tylko świeże.
Przepraszam bardzo, drodzy państwo, również otrzymacie głos i będziecie mogli go zabrać tutaj przy mównicy.
Następna sprawa. Było napisane, że ja zamykam 4 szkoły. Kto przygotował uchwałę o oświacie? Wójt gminy Gardzeja, Kazimierz Kwiatkowski. O pozostawieniu między innymi szkoły w Trumieniach. Tylko oczywiście musieliśmy realizować ustawę, tak zwaną ustawę oświatową o wygaszaniu gimnazjów. A tam było napisane, że ja zamykam, na pewno zamknę tą szkołę. No niestety Rada Gminy nie przyjęła 7-6 tej uchwały, która gwarantowała państwu i pozostałym szkołom pracę. Drodzy państwo, posiłki są zagwarantowane. Opieka nad dziećmi również. Ogrzewanie, energia elektryczna. Pozostałe wydatki rzeczowe, które są zagwarantowane w budżecie gminy Gardzeja. I jeżeli chodzi o dojazd, mocno monitorował pan sołtys, bo rozmawiał z rodzicami, pan sołtys Jan, który tutaj z nami jest, żeby jednak te dzieci młodsze wcześniej zawieźć do domku. Prawda? I z tego tytułu zorganizowaliśmy spotkanie. To ja się dziwię, że najpierw rodzice chcieli, żeby odwozić, a później nie chcieli. Czy rodzice się boją, pani dyrektor? To coś nie tak. Zresztą pan Sławomir również mówił o tym, że z rodzicami rozmawia i chcą rodzice wcześniej, żeby te dzieciaki wróciły, te najmniejsze. Po co mają się jeszcze tam 2 godziny czy 1,5 godziny siedzieć w szkole? I to zagwarantowałem, że mogę odwieźć te dzieci. Nawet dzisiaj, jeżeli państwo zdecydują, poproszą. Następna sprawa. Kiedy był, zbliżał się konkurs na dyrektorów, pojechałem z narażeniem własnej osoby, swojego nazwiska, pojechałem bronić pani dyrektor do kuratorium. Prawda? Ale pojechałem między innymi bronić panią dyrektor. I broniłem, bo nie mówiłem, że czterech dyrektorów, tylko a panie. Łącznie z panią dyrektor z Trumień, ze szkoły podstawowej w Trumienie. Naraziłem się dosyć mocno kuratorium. Czuję to, jak jestem na spotkaniach, ale może to jeszcze będzie do naprawienia, oby. Jeżeli chodzi o piec centralnego ogrzewania. Bo jak już rozmawiamy o szczegółach, to rozmawiamy szczerze przede wszystkim. Był telefon pani dyrektor, panie wójcie, ratuj pan pęk piec centralnego ogrzewania. Okazało się, że przez tyle lat nikt nie wyciągnął starego pieca. Stał sobie tam w kącie, zagracony. I podjąłem szybkie kroki w celu zamówienia, bo to nie jest jakiś tam piec taki mały jak w naszych domkach, tylko to jest duży, bo to jest ponad 2000 metrów kwadratowych. I firma przyjechała w nocy, przyjechali, żeby rano tutaj być, spisali parametry, bo kubaturę mieliśmy już zrobioną, kubaturę i metry kwadratowe, powierzchnię. To było nam pomocne. I również montaż można powiedzieć, bo tam były święta, Sylwestra, nie pamiętam teraz dokładnie, Boże Narodzenie w tym razie. I ta firma na moją prośbę szybciutko i później jak pojechałem na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ubrałem się bardzo ciepło, bo zawsze tam było zimno. A tam się okazało, że jest po wymianie tego pieca jest bardzo ciepło i jest tak, jak powinno być. Ja bym miał chyba tyle do powiedzenia, bo jeżeli chodzi o tą podwyżkę wójta, drodzy Państwo, też Państwo tam napisali, to nie była podwyżka wójta, tylko wyrównanie tej pensji, którą miałem w poprzedniej kadencji w stosunku do pensji, które pobierają wójtowie z innych samorządów. I to ta dokumentacja była bardzo dobrze przygotowana i Rada to uchwaliła. Nie bójcie się jakichś wyzwań, bo ja mówiłem, że praca... Ja z panią Dzieną, z panią rozmawiałem, nie będę mówił z którą. Że jest praca dla was. Nie będę na piśmie pisał, co my jesteśmy tutaj. Jest praca w dalszym ciągu. I nie jest prawdą również, jak w tym piśmie napisano, czytam, że zwolnienia były w czarnym dolnym. Bo te osoby mają pracę. Nikt nie został zwolniony. I naprawdę obiady będą ciepłe i świeże, bo rano musi być to wszystko gotowane. W mieście Kwidzynie to jest taki problem, jak tutaj dzisiaj, tutaj, no nie wiem, na skalę tutaj niesamowitą się tu zrobiło. Tam nie ma żadnej stołówki, kuchni takiej samorządowej. Po prostu są firmy na miejscu, przewożą i dzieci jedzą świeże obiady, świeże posiłki. I jeszcze jedno powiem, że proszę Państwa, ja nie będę nikogo dzisiaj tu obrażał, bo ja nie mam takiego charakteru, ale zajmę się tą sprawą, bo zostało naruszone dobre moje imię. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie wójcie, ja tu się nie mogę zgodzić z pańską wypowiedzią odnośnie uchwały, bo ta pańska wypowiedź się mija zupełnie z prawdą. Otóż pan przygotował taką uchwałę, która nie gwarantowała nikomu pełnego zatrudnienia z nauczycieli. I ta uchwała, i zapisy tej uchwały, one są teraz realizowane. Tak, panie Wojciechu? Jak pan tutaj, jeszcze tutaj wzmocni mnie tutaj swoim słowem.
Przygotowałem dobrą uchwałę. która utrzymywała sieć szkół i niestety nie została przyjęta, a nie, jak gdyby złamane zostało prawo, które Sejm uchwalił. Bo Sejm uchwalił tą reformę oświatową, z którą wielu z nas się tutaj może nie zgadza. Zresztą byliśmy teraz przedwczoraj w Toruniu i też takie słowa padały. Ale myśmy przygotowali, nie zamykamy żadnej szkoły, tylko jest wygaszanie zgodnie z ustawą o reformie oświaty. I tylko tyle. I jedyna chyba gmina w województwie, bo tam chyba dwóch pozostałych, chyba w ogóle nie podjęto żadnej uchwały, chyba jedyna w województwie, gdzie nie chciano, żeby ta sieć szkół taka była. Tak to się wydaje teraz. Powiedzmy sobie szczerze. A ja przygotowałem uchwałę o tym, że zostają te szkoły, między innymi szkoła w Strumieniach również. Zagwarantowywałem pracę. Zresztą przy planach, które były, bo o tym nikt nie mówił, przy planach, które były prowadzone również obejmują, ja wiadomo, że wszystkich nauczycieli nie obejmie, ale bardzo wielu nauczycieli ze szkoły, z gimnazjum w Andowie, tak? Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Panie Wójcieku, bardzo proszę o tutaj parę słów fachowych prawnika.
Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie do końca rozumiem pytanie, przepraszam, czy mógłby Pan...
Ta uchwała, która została przygotowana odnośnie sieci szkół, jest realizowana poprzez teraz prawo. Nawet gdybyśmy jej nie przyjęli, to i tak wszystkie zapisy, one będą realizowane. Nie przyjęliśmy ją, ale wszystkie zapisy, one są realizowane poprzez prawo.
Panie Przewodniczący, faktycznie faktem, prawdą jest to, że treść uchwały, która była zaproponowana Państwu przez Pana Wójta, nie odbiega w znaczący sposób od zmian, które dokonają się w systemie szkół na terenie naszej gminy w dniu 1 września 2017 roku. Niemniej jednak ustawodawca rzeczywiście w przepisach wprowadzających ustawę prawo oświatowe niejako zobowiązywał Radę Gminy do tego, żeby taką uchwałę podjąć. No ale ma Pan oczywiście rację. Nie było w tych przepisach żadnych negatywnych konsekwencji dla gminy. Po prostu ustawodawca dawał gminie szansę na to, żeby taką uchwałę podjąć, co u nas akurat nie miało miejsca. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Wiśniuch.
Ja tak krótko tylko w tym temacie. Panie Wojciechu, rozmawialiśmy przed podjęciem tej uchwały i pamiętam dobrze, jak Pan powiedział, że nie ma znaczenia, czy Rada ją podejmie, czy nie, bo gdyby nawet ta uchwała nie została wywołana mocą ustawy, dzieje się tak, jak było w tej uchwale. Tak mówiliśmy. Bo teraz zastanawiam się, czy zostaliśmy manewrowani, okłamani, bo teraz nam się zarzuca, że decyzją Rady pozbawiliśmy nauczycieli pracy. Z czym się nie zgodzę. Mamy akurat tutaj kamery, możemy to odsłuchać, możemy to przywrócić, a jeśli została powiedziana nieprawda, to uważam, że zostaliśmy oszukani.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę tutaj Pani Agnieszka Lis. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, na pewno na sesji, bo zawsze o tym mówię, proszę o przyjęcie przygotowanej uchwały. I tak było na pewno. I prosiłem o przyjęcie tej uchwały, żebyśmy nie byli jakąś tam białą plamą, bo naprawdę komentarz jest w Polsce niedobry na temat gminy Gardeja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, nie tylko my, żeśmy nie przyjęli uchwały, także spoko. A na pewno cała Polska nie wie nawet, gdzie leży gmina Gardeja. Bardzo proszę, Pani Kierownik Kęsicka. Czy Pan prawnik jeszcze? O Jezu, bo to zaraz dużo mówców. Bardzo proszę, Panie Radco.
Bo nie rozumiem wypowiedzi Pana Radnego. Czy ja Państwa, ma Pan wątpliwość, czy ja Państwa wprowadziłem w błąd, czy bo nie do końca zrozumiałem Państwa wypowiedź i w sumie zaczął Pan od pytania do mnie, a ostatecznie nie wiem, czy mam na coś odpowiadać.
To jeszcze raz tak krótko. Pan wójt stwierdził, że decyzją Rady pozbawiliśmy nauczycieli pracy, nie przyjmując tej uchwały. A rozmawiając przed tą uchwałą, podjęciem tej uchwały, usłyszeliśmy od Pana, że w zasadzie to nie ma znaczenia, czy my tą uchwałę przyjmiemy, czy nie. Jeśli by nie była nawet wywołana mocą ustawy, i tak zapisy tej uchwały zostałyby realizowane. Czyli dalej byłyby gimnazja wygaszane, nic przecież tu nie skutkowało. Więc zastanawiam się, dlaczego decyzją Rady nie przyjęcie tej uchwały spowodowało zwolnienia dla nauczycieli.
Znaczy, nie wiem, nie przypominam sobie, czy pan rzeczywiście użył takich słów i nie chcę się do nich odnosić, natomiast mogę tylko potwierdzić, że faktycznie, tak jak powiedziałem i dzisiaj, treść uchwały jest w zasadzie zgodna z tym, w jaki sposób sieć szkół zostanie zmieniona we wrześniu 2017 roku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czyli ta nasza decyzja nie miała znaczenia. Czy tak?
Nie.
Czy przeciw?
No właśnie słyszeliśmy, że nie miała
znaczenia. Ale chciałbym, żeby to jasno zostało powiedziane.
Dobrze, drodzy Państwo. Pani kierownik, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Jesteśmy bardzo zmęczeni, ale ja myślę, że to Państwo stworzyliście taki scenariusz, że publicznie czytana jest bardzo długa skarga, a chyba ktoś pod adresem, kogo kieruje się pewne stwierdzenia, ma prawo obrony. Proszę Państwa, po raz pierwszy spotykam się z takim kuriozum. Oczywiście, że Rada Gminy nie złamała w tej chwili prawa, ale poprzez ten rok i poprzedni były różne na wokandzie skargi. Była czytana, czego dotyczy, ale w całości nie. Chociażby skarga na pana radnego. No ale są pewne standardy, niech takie będą. I jeszcze chciałam się jako kierownik oświaty ustosunkować do kwestii tej uchwały. Proszę państwa, miała znaczenie. I w całej Polsce, jak państwo sobie przyjrzycie na BIP-ach, kształt wygaszania gimnazjum odbywał się w bardzo różny sposób. Były takie projekty uchwał, jakie przygotował pan wójt, wygaszające tylko i wyłącznie gimnazja. Były takie, które zmieniały obwody, coś zamykały, coś zmniejszały, coś przenosiły. Więc kształt takiej uchwały mógł być zupełnie inny. Uważam, że tutaj mówimy o dwóch różnych sprawach. Rzeczywiście, kształt tej uchwały, ustawodawca przewidział sytuację, że w momencie nieprzegłosowania lub niepodjęcia próby, co dalej? No nie może działać coś bez prawa. W związku z tym przewidział sytuację, że jeżeli taka uchwała nie zostanie podjęta, z mocy prawa będzie to działało. I teraz proszę Państwa do meritum. Doskonale wiedzieliśmy, Państwo też wiedzą, że oprócz zapisów medialnych sesji są już zapisy foniczne komisji. I myślę, że każdy, kto zabierał głos, wiedział, że będą te rzeczy pewne komentowane i tak dalej. Ja między innymi, proszę Państwa, powiedziałam, że tam pod pismem są podpisani rodzice z imienia i z nazwiska. Natomiast jak czyta się to pismo, to wyjątkowo jest bogate w prawo oświatowe. Bardzo bogate jest pewne stwierdzenia. A teraz jeszcze jedna rzecz. Nie neguję, pani dyrektor, i absolutnie nie miałam takiego zamiaru, że rodzice w dzisiejszych czasach nie są w stanie napisać pisma, używając prawa i pewnych rzeczy. I to powiedziałam. Natomiast prywatne sformułowania, które były właśnie toczone albo w mojej obecności i pana Sadowskiego lub inne, no zostały przekazane albo zniekształcone. I teraz chciałam powiedzieć, myślę, że na komisjach, bo nie chciałabym się bardzo rozwodzić, będziemy merytorycznie też się ustosunkowywać do tego, ale to pismo zawiera wiele mijania się z prawdą. I to, co przed chwilą mówiliśmy o kształcie uchwał. Rzeczywiście, pan wójt nie przygotował uchwały likwidującej szkoły w Strumieniu. A zapis jest taki,
że to Rada obroniła szkołę Strumienia przed zamknięciem. Być może będzie taki moment, że Rada będzie się w tych kwestiach wypowiadała. Dalej, absolutnie, przynajmniej w mojej obecności, na żadnej naradzie dyrektorskiej, na żadnym spotkaniu ani ja, ani pan Sadowski, który został oddelegowany na polecenie pana wójta, że ma współpracować, tak jak zresztą mówił na komisjach, jak współpracował z panem Olszewskim, tak współpracuje ze mną, przy właśnie pracach dotyczących oświaty w gminie Gardeja. Między innymi przy tworzeniu arkusza organizacyjnego. Ani on, ani ja nie użyliśmy słowa likwidacja stołówek i bibliotek. Mówiliśmy, świetlic, przepraszam, mówiliśmy, proszę Państwa, że będą, są takie zamiary likwidacji dwóch stołówek. Nie pamiętam, czy już wymieniliśmy nawet z nazwy te szkoły, bo nie chciałabym się też mijać. I proszę Państwa, ja nie mam pretensji do rodziców, że przy problemach, jakie pojawiły się, dla Państwa jest to problem likwidacji stołówki i macie swoje emocje. Macie do tego prawo. Ale wychowano mnie tak, jak ktoś powiedział przede mną pan wójt, że można walczyć w różny sposób o istnienie placówki, o istnienie stołówki, ale nie obrażając nikogo. Muszę Państwu powiedzieć, że w 99 roku jako sołtys wsi broniłam mojej szkoły przed zamknięciem. Kuriozum, pan wójt niedawno w archiwów Rady Gminy odgrzebał te pisma. I muszę Państwu powiedzieć, że pisaliśmy o swoich racjach, ale nie obrażaliśmy nikogo. Ani pracowników urzędu, ani tym bardziej pana wójta. Także standardy wyrażania emocji, swoich racji i walczenia o coś też są różne. I proszę Państwa, kompetencje organu i dyrektora. Pani dyrektor, nie zamierzaliśmy i nie zamierzamy. I według naszej oceny nie przekroczyliśmy kompetencji. To jest dziwne małżeństwo w cudzysłowie, kuratorium i organ prowadzący. Organ prowadzący wyjątkowo odpowiada za kwestie finansowe. Praca nad arkuszem organizacyjnym to, proszę Państwa, tworzenie z Waszego budżetu, Waszych szkół. Tak jak Rada Gminy i Pan Wójt pracują nad budżetem gminy, tak my pracujemy w arkuszu organizacyjnym. I to, co zostanie ostatecznie zatwierdzone, Państwo według tego realizujecie. I w tym momencie Pan Wójt nie może czegoś zabrać, nie może coś zrobić, skoro z Państwem uzgodnił taki arkusz. Po raz pierwszy w tym roku pracujemy w innych standardach. I to jest prawda. I proszę Państwa, do tego, czy został przygotowany arkusz, czy nie. Proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam. Owszem, to co mówiła Pani Dyrektor, fizycznie arkusz organizacyjny z odpowiednimi załącznikami, opiniami związków zawodowych wpłynął do sekretariatu. Jest nawet na moim biurku. Ale proszę Państwa, może to mój błąd, ale nigdy nie pracowaliśmy z dyrektorami, że wytyczne przy pracy nad arkuszami dawaliśmy na piśmie. No to teraz będziemy tak pracować. Wszystko damy na piśmie. Prosiliśmy rzeczywiście wyjątkowo i tu przepraszam, zresztą już przepraszałam dyrektorów i bardzo im dziękowałam, że w czasie urlopu pracowali nad arkuszami. Zrobiliśmy to z bardzo prostej przyczyny. Wiedząc, że przy kwestiach wygaszania klas gimnazjalnych w Wandowie, rzeczywiście, jeżeli chodzi o godziny pracy dla nauczycieli, będzie niedobrze. I proszę Państwa, słusznie zrobiliśmy. Pierwszym arkuszem organizacyjnym, jakim rozmawialiśmy, był pan dyrektor gimnazjum w Wandowie. I ostatnim, z którym rozmawialiśmy, był pan dyrektor w gimnazjum. Nie będę, proszę Państwa, zdradzać szczegółów. Możecie zapytać dyrektorów pozostałych. Myślę, że są do Waszej dyspozycji. Nie są mobbingowani, żeby nie dzielili się swoimi uwagami i wrażeniami, szczególnie negatywnymi. Z każdym dyrektorem te ustalenia, które zrobiliśmy,
zostało naniesione na arkusz organizacyjny. I oczywiście tak jak przy zdrowych, racjonalnych negocjacjach. Nie było tak, że pani dyrektor z czarnego dolnego biła brawo i była zadowolona, że również w jej placówce będzie zlikwidowana stołówka. Ale podeszła do tej sprawy zupełnie inaczej. Miała prawo. Tak samo jak prawo miała pani dyrektor w Strumiejach i państwo rodzice reagować. Wszystko ustalaliśmy i proszę państwa, na koniec spotkaliśmy się z panem dyrektorem. Muszę powiedzieć, że niektórzy dyrektorzy sami, między innymi pani Małgosia Kamińska, powiedziała, że w tych obszarach, zresztą każdy dyrektor mówił, że może, jeżeli ktoś. I proszę państwa, nie ma dzisiaj pana dyrektora z gimnazjum w Wandowie, ale na koniec przekazaliśmy, że w tych obszarach, w tych wakatach i tutaj mają chęć. I proszę państwa, czy pan dyrektor przekazał Radzie Pedagogicznej? Nie wiem. I zgadzam się z panią dyrektor, że jeżeli nauczycielowi zależy na pracy, to wykona telefon, przejedzie się do innej placówki i będzie o to zabiegał. Teraz jeżeli chodzi o arkusz organizacyjny, proszę państwa, pani dyrektor, ja nie uczestniczyłam w tej rozmowie, kiedy została wezwana, dostaliśmy arkusz i przekazaliśmy w jednakowy sposób decyzję pana wójta, pani dyrektor w Czarnym Dolnym i pani dyrektor w Strumieja, że to jest ostateczna decyzja organu prowadzącego, że w roku szkolnym 2017-18 nie będzie działała kuchnia. Proszę państwa, i jeszcze były rzeczywiście rozmowy między godzinami bibliotecznymi i świetlicy. Ja podałam pani dyrektor różnicę godzin między arkuszem organizacyjnym, który jest w tej chwili jest realizowany, czyli rok szkolny 2016-17, że to jest jedna godzina różnicy biblioteki i podałam, że ta propozycja, która była złożona w arkuszu, a arkuszu, który jest realizowany dotyczący godzin świetlicy, to jest 3 godziny. Bo zostaliśmy na 23 godzinach, w ubiegłym roku było, w tym roku jest 26, a propozycja pani była 33. I to, co powiedziałam na komisjach, powtarzam jeszcze raz. I proszę państwa, jeszcze wyrwanie z kontekstu. Bardzo ładnie można. Również państwo rodzice piszecie, rzeczywiście trójka rodziców była na spotkaniu Komisji Rady w ubiegłym miesiącu. Ja w kontekście rozmowy, polemiki z panią przewodniczącą użyłam sformułowania, że proszę państwa, ja się nie mam za omnibusa oświatowego. Nie stwierdzam, że wszystko wiem i najlepiej się znam na oświacie. To skromność, proszę państwa, jest wadą. Ja nie jestem kierownikiem oświaty od 20 lat. Jestem, państwo tam napisali od kiedy. I proszę państwa, te osobiste dywagacje. Oczywiście było powołane stanowisko, byłam asystentem pana wójta, przystąpiłam do konkursu i go wygrałam. I muszę państwu powiedzieć, że świetny czas i świetny resort. Zostałam kierownikiem oświaty w gminie, w której od 20 lat nie zrobiono żadnej reformy. Jakiekolwiek próby kończą się właśnie jak się kończą. I proszę państwa, przy zmianie tak poważnie prawa oświatowego. Ciekawa jestem, ile osób chciałoby być w tej chwili na moim miejscu. Teraz proszę państwa, znaliśmy treść pisma, bo napisaliśmy stosowne wyjaśnienia do kuratorium, bo państwo napisaliście też do Rzecznika Praw Dziecka. I proszę państwa, tak po ludzku, nigdy ani pan wójt, ani ja, ani pan Sadowski nie chcielibyśmy robić czegoś, czy proponować dyrektorom czegoś, co rzeczywiście za co by płaciły dzieci. Proszę państwa, no to Rzecznik Praw Obywatelskich, zresztą ja w tym wyjaśnieniu piszę, że jeszcze mamy dzieci w Otłowcu, w
które nie mają do dnia dzisiejszego ciepłego posiłku, a organ prowadzący w końcu od września chce i mam nadzieję, że uda nam się wspólnie z panią dyrektor osiągnąć cel, że również dzieci w Otłowcu będą miały ciepły posiłek. I teraz proszę państwa, nie będę polemizowała, bo jesteśmy zmęczeni tymi stwierdzeniami i tym wszystkim, bo myślę, że przyjdzie. Podobało mi się bardzo stwierdzenie pani dyrektor, cytuję, to które też przetoczyliście rodzice. Kto w gminie rządzi? Proszę państwa, kto w gminie rządzi? Komu odbiera się kompetencje? Kogo obrzuca się jakąkolwiek próbą zrobienia czegokolwiek? Demokratycznie, wspólnie, solidarnie, żebyśmy wybrali mniejszy, gorszy kompromis. I proszę państwa, nie będę tego komentować, ale z ogromnym zdziwieniem zobaczyłam dołączone pismo samorządu uczniowskiego. Proszę państwa, no dorośli niech uprawiają politykę, niech biją kapitał polityczny, niech bronią jak chcą. Ale myślę, że mieszanie też samorządu uczniowskiego, nie będę tego komentować. I teraz, proszę państwa, to, co bezpośrednio pani dyrektor kierowała do mnie. Przy punkcie szóstym jest do mnie, bo te pięć to jest do pana Sadowskiego. Ja już nad arkuszem organizacyjnym, proszę państwa, powiedziałam. Po raz pierwszy się zetknęłam z tym, że jest wszystko wpisane, jest gwiazdka. Jak to będzie kuratorium traktować i my? Myślę, że pan wójt podejmie decyzję, panią dyrektor, radę pedagogiczną i całą społeczność w tej kwestii powiadomi. I teraz proszę państwa o tej gospodarności. O tym takim, nie wiem jak to powiedzieć, tu już dużo było powiedziane przez panią dyrektor, trochę przez pana wójta, ale proszę państwa, ja ze zdziwieniem, bo ja po raz pierwszy nad tym arkuszem pracowałam, zobaczyłam, że rzeczywiście maluje się szkołę, kupuje się mebelki i tak dalej. Nie neguję. Jeżeli to jest potrzebne, są na to środki, ale że nie kupuje się na przykład dodatkowo 3 komputerów, żeby nie dzielić uczniów na grupy, zdziwiona jestem. Ja nawet złożyłam deklarację, prawda pani dyrektor, że my załatwimy te komputery i przywieziemy. Jeżeli można, to prosiłabym mi nie przerywać, bo ja pani nie przerywałam. Teraz następna sprawa. Proszę państwa, oczywiście, że można zrobić taką atmosferę, jaka jest w tej chwili w środowisku w Strumieniach. My nie powiedzieliśmy, że pani dyrektor jest winna tego, że nie doszło do spotkania z rodzicami. Absolutnie. Powiedzieliśmy zupełnie inną rzecz. Ja akurat, kiedy to było to pierwsze spotkanie, informacja, byłam na urlopie. Nie będę się wypowiadać w tych kwestiach. Rzeczywiście w tym dniu nie mogliśmy być na tym spotkaniu, ale pamiętacie państwo ostatnią sesję? Ja się zdeklarowałam. Ja podeszłam do państwa, grupki, podeszłam do pani dyrektor i państwo powiedzieliście w ten sposób, że proszę w sprawie spotkania kontaktować się z panią dyrektor. Było tak? Proszę państwa, i ja po ustaleniu w końcu bardzo napiętego organizacyjnie kalendarza wójta dzwoniłam do pani dyrektor. I pani dyrektor przekazała nam informację, że rodzice już nie chcą się z nami spotkać. Tą informację przekazałam mojemu przełożonemu, panu wójtowi, ale pan wójt podjął decyzję, że chce się spotkać z Radą Rodziców. Chce się spotkać z wszystkimi rodzicami, żeby mieć prawo. Macie prawo mieć państwo swoją opinię i ją wyrażacie. I ja tutaj tego nie neguję. Natomiast my chcieliśmy przynajmniej przedstawić swoje argumenty, dlaczego tak się dzieje. Nie będę odpowiadać na urnę, nie będę. I teraz proszę państwa do meritum. Bo zawsze jest mowa, że organ prowadzący nie przedstawia żadnych. Ja tylko zaledwie 2 minuty. Bo proszę państwa, cały czas jak się słucha, czy wypowiedzi pani dyrektor, czy czyta się to pismo, to organ prowadzący nic nie analizuje, nic nie liczy, podejmuje decyzje chaotyczne, są nieprzemyślane i tak dalej. Proszę państwa, w 1999 roku zamknięto 2 placówki. Do dnia dzisiejszego, czyli upłynęło 18 lat,
nie zrobiono nic. Ani w sieci szkół, ani stołówek, nic kompletnie nie było tknięte. No i może dobrze. Proszę Państwa, w 1999 roku szkoła podstawowa w Tromiejach, do szkoły podstawowej w Tromiejach uczęszczało 177 uczniów. A w tej chwili, proszę Państwa, 51 uczeń plus oddział przedszkolny liczący 18 uczniów. Jeżeli się pomyliłam, to proszę mnie poprawić. Proszę Państwa, i przyglądając się temu, stwierdziliśmy, że ja jeszcze przejdę do kosztów stołówki globalnie całej, stwierdziliśmy, że chcemy zapewnić, zrobimy i dołożymy wszelkich starań. Konsultowałam to z dyrektorami, rozmawiałam z panią dyrektor z Cyganę, rozmawiałam z panią dyrektor w Morawach, gdzie jest wożone. W tej chwili są posiłki właśnie do tych szkół w kuchni w Wandowie. Czy te posiłki są rzeczywiście dobre, ciepłe i tak dalej. Zapewniali mnie, że tak, są na sali. W związku z tym podjęliśmy taką decyzję, że będziemy chcieli w podobnej sytuacji skorzystać. Chociażby szkoła w Morawach i w Cyganach. Proszę Państwa, tam jest dużo więcej dzieci. I korzystają z takiej formy. I zapewniają, nie tylko rozmawiałam z dyrekcją, ale rozmawiałam również z rodzicami tych dzieci. Proszę Państwa, i teraz, że organ prowadzący działa chaotycznie, nie liczy i nie umie. Proszę Państwa, przyjęty kosztorys na realizację tego roku 2017-2018 w budżecie gminy Gardeja dla szkoły podstawowej w Strumieja to jest Państwo 1 196 200 zł. Bez kosztów remontów, napraw i instalacji. Szkoła już po poprawkach, pan Stanisław wszystko powyliczał, otrzyma subwencję w wysokości 587 539 zł. Chciałam powiedzieć, że ani razu na spotkaniach i mimo, że Państwo zarzucacie mi brak znajomości materii, nigdy nie mówiłam, że nie ma subwencji albo ta subwencja jest u Was, że nie jest inna. Proszę Państwa, przy 51 uczniach i oddziale przedszkolnym wynoszącym 18 przedszkolaków na bieżące utrzymanie szkoły organ prowadzący musi dofinansować 607 561 zł. A Państwo mówicie, i Pani Dyrektor mówiła, że z oszczędności zrobię to. Ja nie neguję Pani Dyrektor zasług, udziałów i korzystaniu. To tylko Pani zasługa, ale tak organ prowadzący, podatnicy, my wszyscy razem, to nic do tej szkoły nie dokładamy, nic nie robimy. Być może tak. I na koniec, proszę Państwa, kwestia stołówek. Stołówka w Strumiejach w 2016 roku. Wydatki na tą stołówkę to było 100 138 zł, dochód 26 640. Dla porównania w Czarnym Dolnym. Wydatki na stołówkę 97 645 zł, dochód 29 600. I 2017. Szkoła podstawowa Strumieje. Wydatki 102 594, dochód 28 800. Proszę Państwa, i to, co otrzymałam od skarbnika urzędu, niech się on tłumaczy, bo te wyliczenia to są z referatu finansowego od moich pań, że gmina Gardeja całościowo wydatki, jeżeli chodzi o kwestie stołówek, to będą 855 916 zł, dochód 376 000, 494 zł. Czyli po wykonaniu i po dochodach, proszę Państwa, jasno widać, że samorząd będzie dokładał 448 tysięcy. I decyzja o likwidacji kuchni wynikała, ja to mam od Pana skarbnika, Panie Przewodniczący. W każdym razie, proszę Państwa, wynikało to globalnie. Koszty poszczególnych są, żeby to po prostu zmniejszyć, zglobalizować. I jeszcze na koniec, Pani Dyrektor, jeżeli to jest możliwe. Zwracanie się
cytuję, pani Małgosiu jest bardzo spoufała. Myślę, że w tak zaistniałej sytuacji bardzo proszę tytułować mnie z funkcji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No drodzy Państwo, tak, to już teraz będzie pani Agnieszka, ale ja tutaj chcę się odnieść do jednej kwestii. Otóż Rada Gminy, nie słyszałem, aby tej skardze było gdzieś zapis, że Rada Gminy nie zgodziła się na likwidację trumień. Owszem, słyszałem zdanie tej treści, że Rada Gminy nie wyraziła zgody na likwidację czterech szkół, ale nie trumień samych. No to nie wiem, skąd to się pani tu wzięło, pani Małgosiu, takie stwierdzenie, no ale... Aha, pani kierownik, przepraszam bardzo. Bardzo proszę, pani Agnieszko Lis, zapraszam do mównicy.
Dzień dobry, bardzo witam szczególnie Radę, bo miałam przyjemność spotkania się na komisji poprzedniej. Rozmawialiśmy na temat stołówki, o ile sobie wspominamy. Prosiłam tutaj o wyliczenia, bo rodzice prosili, tak? O wyliczenia, jakie są oszczędności dokładne, jakie oszczędności poniesiemy, jeżeli zlikwidujemy tą stołówkę. Do chwili obecnej takich wyliczeń nie ma. Spotkanie z rodzicami, które było, odbyło się. Cóż, nie przyjechał nikt z gminy. Rozmawialiśmy, tak, tutaj też było zarzucone, że mieliście inne spotkania. I owszem, może mieliście inne spotkania, ale pan Jan jechał akurat w chwili, gdy rozpoczynało się to zebranie. Nie stanął, nie zapytał. Trudno. No, myślę, że rodzice poczuli się w sposób, no, rozmawialiśmy, delikatnie zlani przez Urząd Gminy, bo to zebranie nie było zwołane przez panią dyrektor. To zebranie było zwołane przez rodziców. Rodzice usłyszeli, że będzie likwidowana stołówka, że będą zdejmowane godziny świetlicy czy biblioteki. Oni chcieli dowiedzieć się, o co chodzi i po to była tutaj, to zebranie było zwołane i na moją prośbę miał być ktoś z gminy. Nikogo nie było. Po tej komisji, na której, jak Państwo wiecie, niczego się nie dowiedzieliśmy, bo to była poprzednia komisja, nie było tutaj żadnych informacji, jakie są oszczędności czy coś. Faktycznie z rodzicami podjęliśmy decyzję, że wyślemy taką skargę na te działania. Nie do gminy tutaj jako gminy, tylko wyżej, gdyż stwierdziliśmy, że tutaj skarga nie będzie rozpatrzona w jakiś tam konkretny sposób, skoro nie otrzymaliśmy informacji. Nie widzę nic obraźliwego w tej skardze. Ja się poczułam troszeczkę obrażona przez Państwa, że nie wiem, że my ze wszystkim do pani dyrektor chodzimy, że nie wiem, w sposób nie czytając może pisma podpisujemy to, co napisała pani dyrektor. Nie, proszę Państwa, są prawnicy, są radcy prawni, pomagają sformułować wszelkiego rodzaju pisma. My musimy reprezentować rodziców. Tutaj jest tylko grupka tych rodziców. Bo była taka sytuacja, że tutaj wójt chyba, czy pan sekretarz chcieli zwołać zebranie. Jeździli do poszczególnych rodziców, o czym dowiedzieliśmy się od rodziców. Do poszczególnych rodziców przychodziły zaproszenia. Miało odbyć się spotkanie w świetlicy wiejskiej dotyczące szkoły, a przede wszystkim likwidacji stołówki. My jako Rada Rodziców nie zostaliśmy o tym spotkaniu poinformowani. To spotkanie nie odbyło się, gdyż dzień chyba przed zebraniem również pan sekretarz jeździł i odwoływał to zebranie. Nie jest to fair, że omijacie Radę Rodziców i omijacie panią dyrektor. Nie rozumiem, dlaczego pismo, które podpisane jest, nie jest to anonim. Pismo, które podpisane jest przez Radę Rodziców, opieczętowane jest pieczątką Rady Rodziców, jest tutaj, nie wiem, wbite z panią dyrektor. Że ona jest zła, że ona napisała? Nie. Tutaj nie ma opcji, że napisała to pani dyrektor. Pani dyrektor faktycznie przekazała nam pewne informacje, które znajdują się w piśmie. Myślę, że jeżeli faktycznie pan wójt poczuł się obrażony, myślę, że byłyby sformułowania, które bardziej mogłyby urazić. Jest ono napisane na tyle delikatnie, na ile można było. Nie wiem, jak tutaj rada, bo ja myślę, że tutaj to, że napisaliśmy, bo tutaj jest opcja do rzecznika praw dziecka. A gdzie mieliśmy napisać, proszę Państwa? Od tego jest rzecznik praw dziecka, żeby bronić dzieci. Od tego jest wysłane pisma były do różnych instytucji. Myślę, że jeszcze spłyną niektóre, bo to tak nie wszystkie chyba spłynęły jeszcze do Was. Także nie wiem, rodzice, którzy przyszli tutaj na zebranie, myślę, że tutaj nie ma opcji takiej, że że nie wiem, że nie wiedzą, o co chodzi. My chcieliśmy naprawdę konkretne wyliczenia. Po to przychodziliśmy na komisję, po to przychodziliśmy na inne spotkania, przychodzili rodzice. Nigdy czegoś takiego nie otrzymaliśmy. A zlikwidowanie stołówki wiąże się z tym, że ona nigdy już nie będzie utworzona, bo sanepid na to nie pozwoli, bo to jest po prostu zwykła stołówka, która działa na zasadzie takiej, że jest ona nie spełnia kryteriów teraz stołówki, która ma wydawać jedzenie. Nie dostaliśmy wyliczeń, ile będzie kosztowało przewiezienie i kto będzie przewoził, kto będzie wydawał te posiłki. Nikt z tego nam żadnych informacji nie udzielono. Kto będzie zmywał, czy na przykład pani sprzątaczka, która posprząta toaletę, będzie za chwilę wydawała dzieciom posiłki. Bo tak to chyba mniej więcej odbywa się. Nie wiem, czy to jest fajne i czy to tak powinno być. Myślę, że rodzice się z tym nie zgadzają. Pisma powstały. Myślę, że na tych komisjach, które mają być, mają rozpatrywać to pismo. Myślę, że państwo ustosunkują się do tego. No ja myślę, że ja bym miała na tyle tutaj.
Dziękuję bardzo. Pani Agnieszko, tam pisaliście w piśmie, że pan Jan Sadowski nie jest sekretarzem. No to... No błędem było tutaj...
Tak, pisaliśmy w piśmie, że pan Jan Sadowski nie jest sekretarzem. Ja nie wiem, no ja myślę, że to się kończy, tak, panu Janowi, tylko że ja wielokrotnie z panem Janem rozmawiałam. Bo tak zdarzyło się...
Mi nie chodzi o to, pani Agnieszko, tylko że tutaj no padły znowu stwierdzenia, że to sekretarz rozwoził zaproszenia. No nie.
No nie, no rozwoził je, no w sumie to tak z racją swojego chyba bardzo dobrze rozwoził, bo to...
No
pan rozwoził. O, pan, i to takie akurat, to stanowisko, tak myślę.
Oj, trudno tutaj zapamiętać te wszystkie wasze tytuły.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że po prostu zrobiliście trochę nie bardzo, bo informacja jest taka, że zaproszona była Rada Rodziców i rodzice, a wybranie sobie, nie wiem, jechać do jednego rodzica i pytać, gdzie mieszka drugi, nie wręczać temu rodzicowi pisma, bo taka sytuacja też była, to powiemy państwu, nie wiem, czy to miało na uwadze to zebranie jakoś nastraszyć tych rodziców, którzy tam byli, może wpłynęło wcześniej to pismo, ja nie mam pojęcia, ale myślę, że było to celowo wybranie sobie niektórych rodziców. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja tu myślę, że no już wreszcie pan skarbnik tutaj powinien coś powiedzieć na temat kosztów.
Odpowiedzieć, że akurat w tym dniu mieliśmy spotkanie z dyrektorami. Naprawdę nie mogliśmy przewidzieć, że to spotkanie nasze się skończy szybciej. Sorry, przepraszam, tylko z jednym warunkiem. Przecież dzień wcześniej poinformowaliśmy panią dyrektor, że nie będziemy w stanie po prostu w tym dniu przyjechać na spotkanie. A drugie spotkanie, które było organizowane po tym, jak pani dyrektor powiedziała, że rodzice nie chcą się spotkać z organem, z panem wójtem, była taka podjęta decyzja, ale jako połowę objechałem tych rodziców i słyszę takie informacje, że przed świętami robicie takie coś, więc nie wszystkim i do państwa tam nie dotarłem. Wróciłem i mówię, połowa była rozwieziona tych zaproszeń. Zmieniliśmy decyzję. Wójt mówi, to dobrze, odwołujemy te zebranie, zrobimy po świętach. I taka była tylko sytuacja, a nie to, że chcemy się spotkać czy nie. Bo na pewno jest to temat trudny, wymaga wyjaśnień. Pani tutaj Kęsicka mówiła, szanowni państwo, przecież w budżecie jest zapisane. Każda z tych szkół, Trumieje i Czarna, jest o 200 tysięcy droższa w utrzymaniu jak pozostałe szkoły. No, tłumaczenie pani dyrektor akurat w sumie było takie, że no my mamy stołówki, kochani, to dlatego musi tak drogo to kosztować, ta szkoła. To nie była rozmowa tego roku. Były dwa lata wcześniej rozmowy na ten temat. Co tutaj zrobić? No a proszę państwa, kuchnia to nie są takie koszty, jak państwo żeście tylko podali. Druga sprawa, jest tutaj kierownik świetlicy. Pensum 10-12 godzin. Tygodniowo. Szanowni państwo, no należy to dogłębnie przeanalizować, poznać te wszystkie koszty tak jak jest, bo państwo nam nie wierzycie. No to jak my mamy? No przecież jest to w budżecie zapisane. Ja mam rozpracowane to na każdy punkt. No i niestety przy najmniejszej ilości dzieci w szkole w Trumiejach
dopłaca, tak jak pani mówiła, 607 tysięcy. Co podam dalej? Czarne Dolne. Chociaż ma więcej dzieci, no z tego to wynika, że gmina tylko wykłada, dołoży w tym roku 497 tysięcy. I teraz o dziwo. Morawy, Cygany. W tym roku do tych szkół dopłaca się 74 tysiące do szkoły podstawowej w Cyganach, a do szkoły podstawowej Morawy 54 tysiące. No więc, szanowni państwo, mówimy tutaj o gospodarności, mówimy o pewnych rzeczach. To, co ja powiedziałem, że najwięcej zatrudnionych pracowników jest w szkole podstawowej w Trumieniach, to jest prawda. No ja mam dokument, który dostałem od pani Skrowicz Elżbiety. No jest wielka różnica. I przecież te informacje możemy się z tym podzielić. No państwo usiądźcie i przewyście. Jeżeli w pozostałych szkołach może być dowożona ciepły obiad, to dlaczego akurat w Trumieniach i w Czarnym nie może być? Bo te koszty będą mniejsze. Państwo chcecie w szczegółach, ile kosztuje kucharka, bo że co? A w pozostałych szkołach co jest? To powinniśmy tamte placówki pozamykać, tak? Tam, gdzie jest najwięcej dzieci. Bo tutaj w Trumieniach nigdy nie będzie najwięcej dzieci. A najwięcej dzieci będzie w Cyganach i w Morawach. I teraz co? Te szkoły powinny być zamknięte, tak? Szanowni państwo, nie chcemy nikogo urażać i szanujemy i rodziców, i tyle lat gmina, to wszyscy mieszkańcy ponoszą ogromne koszty. W tym roku to będzie 3 200 000 na bieżące utrzymanie szkół gmina musi dołożyć. I te koszty wzrosną o nas w następnym roku, ponieważ no, ta subwencja nie pokryje i nie przewyższy kosztów utrzymania. Koszty utrzymania każdej placówki wzrosną. Mówimy, no ale gimnazjów nie będzie. Nie tak szybko. Po prostu te koszty będą większe. Ja już to analizowałem. I dlatego była nasza taka prośba. Przecież, szanowni państwo, nikt nie powiedział, że zamkniemy biblioteki, świetlice i co się jeszcze da. Była prośba. Dyrektorzy, ograniczcie te godziny. To była prośba. Tam, gdzie możemy zrezygnować, to ze względu na sytuację finansową, jaka jest w oświacie, że subwencja nie pokryje i to jeżeli byśmy nawet te 2 miliony dokładali, to by gmina funkcjonowała. Ale to dojdzie do 4 milionów już niedługo. Dlatego jest taka sytuacja, że nikt... Ja jestem daleki i mnie się bardzo podobają wiejskie szkoły. I wszystko robiłem i w poprzedniej pracy i teraz jestem na każde jedno zawołanie. Co by się nie stało w każdej jednej szkole? Jeżeli tylko dostanę taki rozkaz od wójta, jadę. I nikt nie robił mi zarzutu, jak podejmowało się decyzje takie awaryjne, że się tam jakoś zjawiłem. Nie miałem w moich obowiązkach wpisane nadzór czy prowadzenie oświaty. Ale jak przyszedłem, to jest z panem Stasiem parę lat pracowałem. I przecież, szanowni dyrektorzy, razem uzgadnialiśmy z panem Stanisławem projekty organizacyjne i mi nikt nie zarzucał tego. A dzisiaj mi się zarzuca, że dostałem takie polecenie od wójta, że ja nie mogę tego robić. Takie dostałem polecenie i po prostu je wykonuję. Jak dostanę jutro, że mam jechać do jakiejś innej placówki i bo trzeba coś zrobić, to pojadę. A może i też.
Panie Janie. A na razie jeszcze mam siłę. Mam siłę jeszcze i ten mózg jeszcze nie jest tak rozrysowany, jak może Pana.
Dobrze, drodzy Państwo, każdy może z Państwa tutaj zabrać głos i nie musi poza mikrofonem tutaj się wypowiadać. Pani Agnieszko, bardzo proszę.
Nam chodziło o wyliczenia, prawda, Pani Janie? Bo ja teraz zrozumiałam z wypowiedzi Pana, że zaoszczędzimy 200 tysięcy, tak? 400 tysięcy, bo to są dwie stołówki po 200 tysięcy. Nie, nie, tylko że o co innego mi chodzi, bo nie zrozumieliśmy się chyba, o jakie wyliczenia nam chodzi. Bo jeżeli będzie gotowa Łowandowo, to rozumiem, że będzie tam szło więcej gazu, więcej prądu, więcej wody, tak? Czyli koszta częściowe naszej stołówki przejdą na Wandowo, gdyż będzie to tam gotowane, tak? Doliczamy do tego transport tych obiadów, więc liczymy kilometry. Liczymy kierowcę, który będzie przewoził te obiady. Doliczamy do tego wszystkiego osobę, która będzie wydawała te obiady. Woda, prąd pewnie nie zejdą za bardzo, bo będzie trzeba umyć naczynia po tych obiadach, chyba że będziemy używać jednorazowych, ale to też są koszta. Więc my chcieliśmy dokładne wyliczenia, ile zaoszczędzimy. Nie otrzymaliśmy takich, a takie sformułowania, że o 200 tysięcy jest droższa szkoła czy coś, one mnie nie przekonują. Nie przekonują rodziców tu siedzących. Pan się zapyta, czy ich przekonują te wyliczenia, które Pan przed chwilą podał. Ale ja mówię, ja bym chciała dokładne rozliczenie, ile dokładnie zaoszczędzimy. Może faktycznie zaoszczędzimy, a może nie zaoszczędzimy, bo te obiady w ilości takiej, jak są wydawane dzieciom, będzie trzeba ugotować. Więc będzie szła woda, będzie szedł prąd, będzie gaz, tak? Będą osoby, które to gotują i będzie trzeba im za to zapłacić. Ale w szkole w strumieniach też będzie trzeba umyć te naczynia, będzie musiał ktoś podać ten obiad i będzie musiał ktoś ten obiad przywieźć. Więc są to następne koszta, które nie są wliczone, nie są policzone i my prosiliśmy o takie rozliczenie i o takim rozliczeniu rozmawialiśmy, jak byłam na poprzedniej komisji. Odnośnie tego sformułowania, że Pan nie zdążył dowieść tych zaproszeń, nie chcę tutaj znowu mówić, że Pan kłamie, że nie, bo naprawdę rodzice zgłaszali się, że Pan był we wiosce, oni byli, a Pan jeździł do wybranych osób. Jeździł Pan do wybranych osób. Był Pan w Jaromierzu u jednej z Pań i pytał o innego z rodziców i tej Pani zaproszenia nie dał. Więc skoro Pan miał zaproszenia do wszystkich rodziców, to dlaczego ta Pani tego zaproszenia nie otrzymała? Ja tego nie rozumiem, bo dla mnie jest to po prostu wybiórcze traktowanie rodziców. Również Pani Dyrektor, bo dlaczego spotkanie o szkole odbywać się ma w Świetlicy Wiejskiej? O zebraniu zresztą nie wiedział również Pan Sołtys, który został poinformowany przez nas, że takie zebranie ma mieć miejsce. A odnośnie tego spotkania, gdzie widzieliśmy Pana, naprawdę ja miałam przekonanie, że naprawdę Pan podjedzie. Myślę, że z Pańską inteligencją i w ogóle mógł się Pan domyślić, że ilość samochodów stojących pod szkołą, że odbywa się zebranie, naprawdę wystarczyło zajechać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. No otóż tutaj na posiłkach to ja nie widzę oszczędności, bo tyle posiłków, ile teraz przygotowujemy, nawet będą zamknięte 3-4 stołówki, będzie to jedna gotowa, a to i tak trzeba tych 800 posiłków przygotować. Czy to będzie w czterech kuchniach, czy to będzie w jednej kuchni? Owszem, można liczyć to na jakieś oszczędności kadrowe, ale no nie wiem, to myślę, że tutaj Pan Skarbnik jednak wypowie się na ten temat, bo tu już czekamy chyba 3 miesiące na jego wyliczenia i nawet wójt się zobowiązał na poprzedniej sesji, że takie wyliczenia będziemy otrzymane. Ja myślę, że teraz chyba jest czas, abyśmy te wyliczenia wszystkie otrzymali. Dziękuję.
Proszę Państwa, nie wiem, czy Pan Przewodniczący słyszał sam siebie. Że jak? Że w jednej stołówce się ugotuje, a będąc 5 stołówek, to nie będą inne koszty? Będą inne koszty. To jest po prostu wypowiedź polityczna pańska. Nie mająca nic wspólnego z ekonomią i z gospodarnością. Dziękuję.
Dziękuję. No zaraz usłyszymy, jaka tu jest właśnie ta ekonomia Urzędu Gminy. Myślę, że tutaj wreszcie Pan Skarbnik się przygotował do takiej wypowiedzi. Bardzo proszę.
Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, dziękuję za wywołanie do mikrofonu. Cóż, rozmawialiśmy wielokrotnie na temat oświaty, funkcjonowania w naszej gminie, kosztów, ile mieszkańcy gminy, oprócz tego, że subwencja oświatowa jest dotacja na przedszkolaka, jest dotacja do szkół, do oddziałów przedszkolnych w szkołach. Jest również na stypendia socjalne i jeszcze kilka innych instrumentów wsparcia. Niemniej jednak stan wydatków na dzisiaj to jest ponad 13 milionów 700. Dochody to jest około 9 milionów 700. Czyli różnica jaka jest, panie przewodniczący, Wysoka Rado?
Słyszymy już, panie skarbniku, no przez trzy sesje te pańskie wypowiedzi. Niech pan powie konkretnie, ile zaoszczędzimy na zamknięciu dwóch stołówek? To nas to najbardziej interesuje.
200 tysięcy.
O, 200 tysięcy już jest jakaś tutaj kwota podana. A pan skarbnik co na to?
Panie przewodniczący, taki sarkazm, to naprawdę to jest chyba nie na miejscu. No ja traktuję pana poważnie, Wysoką Radę również szczególnie poważnie traktuję. 855 tysięcy to jest koszt funkcjonowania stołówek w naszej gminie. 370 tysięcy to są wydatki. Ja poprosiłem tutaj obecną panią kierownik, jak i wielokrotnie panu wójtowi wspominałem, musimy coś w tej materii zrobić, ponieważ musimy w którymś momencie stanąć przed wyzwaniem i zmierzenia się z tą lawinowym wzrostem kosztów wydatków na oświatę. Mamy również oprócz oświaty inne dziedziny, w których gmina Gardeja musi wykonywać swoje obowiązki. Tu w tym momencie musimy powiedzieć dość. Pan mnie pyta ile. Wszystko zależy tak naprawdę od ilości etatów zaoszczędzonych. I tu jest kwestia oszczędności. To naprawdę nie trzeba skończyć ekonomii na Harvardzie czy na innej jakiejś cenionej uczelni. Ilość etatów zaoszczędzonych to są ilość faktycznie zaoszczędzonych środków. Dziękuję bardzo.
No dziękuję bardzo. No już wiemy, że to jest 200 tysięcy złotych. To teraz Państwu powiem, mam tu uchwałę budżetową. Dobrze Pan Kamil powiedział, że na finansowanie stołówek i przedszkoli i przedszkola, bo mamy jedną w Gardei, wydatkujemy 855 tysięcy. Wszystko się zgadza. A wynagrodzenia i składki od nich naliczane to jest kwota 463 tysiące. Pewno nie wiecie Państwo, ile to etatów, nie? No to Pan powiem, 13 etatów. A tutaj słyszymy o czterech etatach, które będą likwidowane i to jest oszczędność 200 tysięcy. Czyli 9 etatów, które pozostaje, to jest 263 tysiące złotych. To ja nie wiem, dlaczego taka różnica? Jedni zarabiają po 4,5 tysiąca, a drudzy po, no, na marne srebrniki, że tak powiem. Dobrze, nie będziemy tutaj ciszy. Tak, bardzo proszę, pani radna Adaja Kowalska.
Ja chcę powiedzieć, że przykre jest to, że cała istota sprawy znowuż nie skupia się na tym, na istocie pisma, nie skupia się na tym, że rodzice słusznie jako rodzice chronią i bronią interesów szkoły, tylko skupia się na tym, kto kogo obraził i teraz co w związku z tym mamy zrobić. Pani Teresa, dyrektor Trumiej, została już podstawiona pod ścianą, tak, bo przecież to tak jak uczeń-nauczyciel. Zawsze wygrywa nauczyciel. Tutaj można przypuszczać, że zawsze będzie wygrywał wójt w takiej potyczce. I pani Janie, nie dotrą, nie ma pana mnie, nie dotrą do mnie nigdy jakieś takie argumenty. I myślę, że do każdego, kto myśli rzeczowo, argumenty rzucane pod tytułem 200, 300. Cały ambaras tak naprawdę idzie o to, że już co najmniej w styczniu my powinniśmy znać dokładne wyliczenia. A pan skarbnik mówi o tym, że wszystko zależy od zaoszczędzonych etatów. No w którym momencie to zależy? Końcówka maja za chwilę, tak, arkusze słyszymy, że już dawno są zrobione, a my ciągle jesteśmy w takiej poniewierce. Wyrażałam się na komisji mówiąc, że żałuję bardzo, że taka skarga nie spłynęła w marcu, ponieważ ta skarga wywołała emocje, ale wywołała też jednocześnie jakąś tam lawinę pracy. Pan Jan twierdzi, że ma przygotowane najmniejsze szczegóły, ale no znowuż przepraszam, jeśli to się będzie nazywało, że obrażę, ale 21 na karcie, ja też mam tą, to od pani Skrobisz, 21 na karcie, to jest, zdaje się, liczba, to się nazywa matematycznie. Natomiast na tej karcie są nazwiska, które się powtarzają. Tam są dwa nazwiska powtarzające się, tam jest nazwisko osoby, która odeszła w stan nieczynny. Więc tym samym robi się nie 21, a 18. No wystarczy
tylko i wyłącznie przeczytać to ze zrozumieniem, a nie odbierać wszystko jako lawinę zarzutów i tak zwanego obrażania się. Cała istota idzie o to, że rodzice bronią stołówki. I gdyby już 3 miesiące temu otrzymali informację o konkretnej kwocie, o konkretnych oszczędnościach, to pewnie by zamilkli, tak? I ja jeszcze, przepraszam bardzo, ja jeszcze do pani kierownik się tutaj odniosę, ponieważ słyszę, że arkusz organizacyjny, wiem, miały być już zrobione w styczniu, a to wszystko właśnie dlatego, że tak się dzieje, jak się dzieje z reformą, że miało to zabezpieczyć ewentualnie pracowników tracących, nauczycieli pracowników tracących pracę. Arkusze dyrektorzy zrobili, po czym te arkusze już są zatwierdzone, słyszę, ale mówię tutaj z punktu i ze stanowiska my, nauczyciele gimnazjum, o którym się dzisiaj w ogóle nie wspomina i nie mówi. I tu żałuję, że nie mamy takich rodziców, chociaż to też są, też jesteście naszymi rodzicami tak naprawdę. My naprawdę nie usłyszeliśmy informacji o tym, gdzie możemy pójść do pracy. Skoro są warunki przejściowe, które jasno wskazują, że organ sprawujący władzę ma wręcz obowiązek wskazać nauczycielowi, gdzie może dopełnić etatu. W związku z tym informuję, że my takiej wskazówki nie dostaliśmy. Ja wiem, że pani dyrektor Stygan dzwoniła do niektórych nauczycieli. Jest kilkoro, czy tam nie kilkoro, przesadzam, kilkoro, którzy dostali informację od pana dyrektora gimnazjum, że mają się zgłosić, bo prawdopodobnie tam będzie etat. Ale ogólnie ja widzę jeden wielki rajwan, który wynika tutaj, to jest nie tylko gimnazjum w Wandowie. Czy obraziłam znowu? Przepraszam, nie. Gimnazjum w Wandowie, ale również gimnazjum w Kateli. Nagle słyszę o czymś takim, że są nauczyciele, którzy łapią w jednej szkole 13, w drugiej szkole 16, tak i robi się ładnie 30, 20 parę. Natomiast są nauczyciele, którzy potracili etaty, mają informacje od dyrektorów, że mają mieć 12 godzin, 10, 11 i w związku z tym no nic się nie dzieje, tak? Jest opcja uzupełniania etatu. My znowuż nic nie wiemy. Mówiłam, wspominam, nie żyjemy na pustyni. Jest Kwidyn, który bardzo ładnie to wszystko załatwia, a i nie byłoby tych nerwów, nie byłoby tych emocji, gdyby wszystko było po prostu czarno na białym, wyliczone, przedstawione. I naprawdę nie obrażajmy się, bo my tu się teraz wzajemnie jakoś tak mamy problem z tym, teraz kto kogo obraził, do którego sądu pójdziemy, bo już wszystkie będą zajęte przez gminę Gardeja, tak? Na razie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pani dyrektor Teresa Nowak.
Tylko w kwestii formalnej, ponieważ usłyszeliśmy, ja mam sprawozdanie z budżetu szkoły w Strumieniach i z tego, co tam jest napisane w sprawozdaniu za 2016 rok, to wynagrodzenie pani kucharki i pani intendentki, która jest również pomocą, to jest 66 tysięcy, a usłyszałam, że ponad 100, tak? Kuchnia. Dobrze usłyszałam? No więc nie wiem, skąd ta różnica.
Pani kierownik chce odpowiedzieć. Bardzo proszę.
Proszę Państwa, ja czytałam ogólnie, jakie to są koszty. Natomiast jeżeli chcecie Państwo kalkulację, proszę bardzo. Płacę od września do sierpnia to jest 51 944, ZUS 9109,87. Fundusz Pracy 1442,38, trzynastka 4185,03, Fundusz Świadczeń Socjalnych 2188, woda 649,96, energia 2076,32 zł, gaz środki czystości 1136,29,
Zakup mebli akurat 2443,82, co razem daje nam sumę 75 175 złotych 67, jeżeli chodzi o te wydatki, płace pochodne plus zakup mebli. Ilość przygotowywanych posiłków w okresie od września 2015 do czerwca 2016 to jest 15 849 obiadów. Koszt przygotowania posiłku to jest, proszę Państwa, to jest średnia 4,74. Wkład do kotła tak zwany, to co gosz, to jest 2 zł. Czyli koszt obiadu w okresie od września 2016 do czerwca 2017 dla ucznia to jest 2 zł, bo więcej nie płacą. Ci oczywiście, którzy spełniają takie normy. Pozostali to jest koszt, reasumując wszystko, to jest 6,74 zł netto. Marża, czyli no, w cudzysłowie zarobek, dochód dla szkoły to był 8334,48. Cała marża, nie po innym. I proszę Państwa, sumę 28 962 zł dzielimy na dwa czynniki. GOPS, czyli ci uczniowie, którzy spełniają, są objęci pomocą GOPS-u, płacą 14 542 zł. GOPS, rodzice 13 892. To chyba jest po prostu niezrozumienie przekazu danych. Jeszcze chciałam bardzo króciutko, Pani Przewodnicząca. Rzeczywiście Pani ma rację. Tylko powiem Panu i Pani jedną rzecz. Prace nad arkuszem trwają. Bo to, że one tutaj przyszły, to proszę Państwa, jeszcze jest opinia kuratorium i ostatecznie dopiero pod koniec maja możemy powiedzieć, że jak będą wszystkie pieczątki, wszystkie instytucje zatwierdzą, to mamy arkusz. A i tak z różnych względów jeszcze będą aneksy pod koniec sierpnia, chociażby ruchu dzieci. Natomiast proszę, to co Pani mówi, organ prowadzący po raz pierwszy ma taką kompetencję, że może zmusić nauczyciela, żeby ten etat dopełnił w innych szkołach. Ale też była wypowiedź na tej sesji, że jak sobie wyobrażacie, że my te godzinki tak będziemy po całej gminie jeździć i dopełniać. I mówiąc szczerze, Pani Przewodnicząca, to ja mam dylemat. Bo to jest tak, wszystko co organ prowadzący pokaże, nawet jak to jest słuszne, to jest niedobre. Bardzo muszę Państwu powiedzieć, że podobała mi się opinia Związku Zawodowego jednego, który powiedział, że w tak zaistniałej sytuacji to arkusze organizacyjne w gminie Gardeja powinny wyglądać następująco. Gołe etaty plus reszta wakat. Dopiero we wrześniu, kiedy skończy się ruch kadrowy, kiedy jeżeli nauczyciel będzie chciał jeździć po gminie, będzie miał te godziny albo zostanie zmuszony, dopiero w szkole można to uzupełniać. Ale ja mam wrażenie, że jak nie zrobimy, to tak jesteśmy krytykowani. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Bernada Kowalska.
Ja tylko chcę zapytać dyrektorów, jeśli mogę dyrektorów, czy takie są arkusze, Pani Kierownik, czy takie są arkusze? 18, a reszta to wakat. Przecież arkusze są... No właśnie, no to jak do końca maja? No to nie rozumiem.
No dobrze. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Aha, bardzo proszę, Radny Wiśnia.
Tak krótko, na koniec chciałbym tylko jeszcze wrócić do tej kwestii, bo czegoś nie zrozumiałem. Radca prawny powiedział, że nie mogliśmy, nie było znaczenia. Ja będę upierdliwy, może czegoś nie zrozumiałem, jestem zwykłym, prostym człowiekiem. Ale radca prawny mówi nam jedno, a pani kierownik mówi, że to nieprawda. Chciałbym odbyć na następnym spotkaniu, może trzeba to odsłuchać. Kto miał rację i kogo mamy słuchać, bo do tej pory panu Wojtkowi ufałem bezwzględnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Karolina Nowak.
Ja chciałam w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej powiedzieć, że skarga jak najbardziej będzie wnikliwie rozpatrzona i mamy nadzieję, że staniemy na wysokości zadania, żeby wszystkie niejasności wytłumaczyć i żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, dlatego że przerzucanie się argumentami może trwać i trwać, a wydaje mi się, że najważniejsze tu jest to, o co wszyscy walczą, czyli dobro naszych dzieci.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie widzę, w takim razie zamykam 36. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, jeszcze proszę o uwagę. Ja bardzo chciałem podziękować Radzie Rodziców, która tak licznie przyjechała z Trumień, za ich zaangażowanie i pracę. wierzę, głęboko wierzę, że to pismo było pisane przez Państwa. I dziękuję za uwagę.